Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy wszystkich młodych radiosłuchaczy. O tej porze w każdy piątek audycja Czas Wzrastania, nie inaczej będzie dzisiaj. Bardzo się cieszymy, że możemy ten czas razem z Wami dla Was przygotowywać. Dzisiaj bardzo serdecznie witamy w studiu radiowym, w telewizyjnym. Już byli powitani członkowie ruchu Czystych Serc. Za moment coś więcej o sobie powiedzą. Ja tylko przypomnę, że cały czas jesteśmy na Facebooku, na naszym profilu facebookowym Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, i tam jest baner taki bardzo dzisiaj widoczny, charakterystyczny: Czas na zmiany. Życie i pytanie, co Bóg zmienił w Twoim życiu. Oczekujemy na Wasze wypowiedzi, no powiemy świadectwa, to tak może zabrzmi górnolotnie, ale chyba tak trzeba też te rzeczy po imieniu nazywać. To jest ten czas, by się tymi świadectwami też dzielić, by się nie wstydzić. Jeżeli ktoś ma trudną historię swojego życia, ale piękne zmiany związane z tą historią, z wejściem czy wpuszczeniem w tę historię życiową Pana Boga, to myślę, że warto o tym powiedzieć innym. Możecie pisać też anonimowo, możecie pisać poprzez SMS-y 536 600 500, 536 600 500. Temat audycji Czas na zmiany, i bardzo serdecznie witając raz jeszcze oddaję głos naszym gościom, a dzisiaj gospodarzom prowadzącym tę audycję.
Szczęść Boże, bardzo się cieszymy, że jesteśmy znowu na audycji, w audycji, i jest to pewna niezmienna rzecz, że już RCS bywa w Radio Maryja, a dzisiaj będziemy mówić o zmianach. I to nie tylko takich dużych, milowych zmianach życiowych, ale też o różnych innych zmianach, które warto zauważyć w swoim życiu. To może ja się przedstawię. Małgosia, jestem z RCS Warszawa, łamane przez Poznań, bo niedawno zaszła zmiana w moim życiu i się przeprowadziłam do Poznania. A kto jeszcze jest w studio?
Mam na imię Lech i jestem też z RCS Warszawa.
Ja mam na imię Piotr, jestem z RCS Warszawa.
Zuzia z RCS Bydgoszcz.
Mateusz z RCS Bydgoszcz.
Tak, jeżeli ktoś oglądał nas w telewizji Trwam w Westerplatte Młodych, to już nas pewnie kojarzy, a tych, co nie oglądali, to zapraszamy tym bardziej do słuchania audycji. No i właśnie pierwsze pytanie, startujemy. O jakich zmianach najczęściej się mówi w życiu? Jeżeli widzimy, że ktoś, czyjeś życie się zmienia, to o jakich sytuacjach myślimy?
Mi się wydaje, że tak o wiele częściej mówi się o zmianach na gorsze niż o zmianach na lepsze. I zazwyczaj jest to związane z jakimiś majątnościami, z jakąś podwyżką. Też często ludzie zmieniają swoje mieszkania. Takie bardzo, bardzo przyziemne sprawy.
Znaczy tu wymieniłeś akurat na lepsze, jak na przykład ktoś zmienia mieszkanie, to zazwyczaj na lepsze, nie?
Bo ja zawsze staram albo podwyżka. Ja zawsze staram się mówić te dobre rzeczy, tak? Aczkolwiek podwyżka nie jest najważniejsza w świecie, tak? To jest bardzo fajne być docenionym, ale dzisiaj jest trochę ten... No wiadomo, pieniądz jest bożkiem. I wiele ludzi pracuje dla tych pieniędzy, a nie dlatego, żeby robić coś kreatywnego, czy się spełniać, czy choćby służyć drugiemu człowiekowi.
Czyli to jest jakby takie drugie dno tej zmiany, która jest generalnie dobra, ale co dalej za tym idzie, tak? Ale to będziemy jeszcze dalej rozmawiać i pogłębiać, nie? Czyli właśnie takie rzeczy materialne w sumie, tak? Zmiany w życiu, ale też na przykład małżeństwo, czy jak się nowe dziecko pojawia w życiu, albo na przykład ktoś się zwiąże, wejdzie w związek, na przykład tutaj obecni, dobra, zdradzimy już słuchaczom, bo Zuzia i Mateusz byli w Westerplatte Młodych, też i w Radio Maryja przed wakacjami, tak? To był maj?
W
czerwcu.
W czerwcu byliście, no właśnie. I wtedy byli jeszcze jako znajomi z RCS-u Bydgoszcz, a ze wspólnoty, a teraz już są jako para, więc to też jest taka...
Zmiana.
Tak, zmiana na lepsze. Widać, jak tutaj, nie wiem, czy to słychać, ale bardzo widać, jacy są uśmiechnięci i szczęśliwi z tego powodu. I za ręce się trzymają. Więc to jest taka zmiana i mam nadzieję, że też powiecie coś o tej zmianie, jak to wszystko było, bo ta historia jest naprawdę piękna. A jeszcze pytanie do was. Jakie osoby najczęściej mają wpływ na zmiany w życiu? W waszym życiu, czy jak obserwujecie w życiu znajomych waszych? Czy jakaś jest osoba, która popycha do zmiany, albo przeszkadza, albo właśnie jest tym negatywna, powiedzmy, wydawałoby się, relacja, a popycha do zmiany. No kto? Mhm. Kto na przykład?
No wiadomo, znaczy mi się od razu narzuca, nie wiem jak wam, ale mi się narzuca od razu słowo Bóg, to znaczy Pan Bóg jako ten, który motywuje do zmiany, może nie tyle motywuje, który w jakiś sposób sprawia, że chcieć mi się coś zmienić w życiu na lepsze zazwyczaj, jeśli mówię o zmianie, mam na myśli raczej coś na lepsze. Pan Bóg, który jakoś tak kieruje moim życiem i tutaj się odwołuję do swojego doświadczenia, który powoduje, że zaczynam zauważać pewne rzeczy, które mnie zaczynają uwierać, na przykład we mnie, tak? Jakieś moje wady, jakieś moje słabości i to powoduje jakby, on to tym wszystkim tak kieruje, że w pewnym momencie jakby dojrzewam do tego, czuję się gotowy, żeby to zmienić, więc Pan Bóg na pewno tutaj w bardzo wielu momentach mojego życia był tym, który zmotywował mnie do zmiany.
Ale ty tak właśnie mówisz, mam takie trochę kontrowersyjne pytanie, specjalnie. Czy to jest tak, że właśnie wchodząc w tą relację z Panem Bogiem i jak Jemu dajesz dostęp do swojego życia, otwierasz się na Niego, czy to jest tak, że od razu te zmiany, które się dzieją, to widzisz, że to są zmiany na lepsze?
No właśnie.
To znaczy, że właśnie na przykład byłeś, nie wiem, nieszczęśliwy, stajesz się szczęśliwy. Coś ci przeszkadzało, to od razu to znika, tak? Że jakby się przeszkody różne usuwają i tak dalej. Czy to jest tylko tak prosto, że...
No właśnie nie, właśnie to jest... znaczy właśnie to jest ciekawe w tym wszystkim, że parę zmian w moim życiu z jednej strony w ogóle znaczy nie było widać, czy są na lepsze, czy na gorsze. Mhm. I właśnie chciałam to wcześniej już powiedzieć, że nie zawsze widać, czy to jest od razu, czy przynajmniej, czy to jest zmiana na lepsze, czy na gorsze, ale po owocach ich poznacie. To jakoś później owocuje i się okazuje, nie? Czy to jest na lepsze, czy na gorsze. I często tak właśnie parę razy szczególnie było tak w moim życiu, że po prostu czułem jednak mimo wszystko, że to zmiana jest zgodna z wolą Bożą, że tak by należało, że coś w tym jest dobrego, także czułem po prostu, nie? Może właśnie nie na uczucia, ale gdzieś tam w duszy to się może nie tyle czuło, co wiedziało, więc tak.
Czyli takie na zasadzie zaufania, że ja robię, chcę robić to, co jaka jest wola Boża, postępować według niej i ufam, że tak będzie dobrze, tak?
Tak, właśnie to mam na myśli.
Że nawet jak jest trudna sytuacja, ja a propos tego, to ostatnio ciekawą rzecz bardzo usłyszałam, że ksiądz Woźny, taki bardzo niesamowity ta postać księdza, już nieżyjącego z Poznania, ale taki duszpasterz bardzo gorliwy i on, zresztą bardzo, można powiedzieć, charyzmatyczna nawet postać i ktoś się go zapytał, jak postąpić w sytuacji, której wiemy, że musimy podjąć jakąś decyzję i chcemy postępować według woli Bożej, ale nie wiemy, nie mamy rozeznania, tak, którą drogą, jaką zmianę podjąć, jaką decyzję podjąć, w którą stronę coś zmienić, ale chcemy według woli Bożej postępować. I to on mówi, żeby iść na modlitwę, na przykład na adorację i że słuchać głosu Bożego. Jeżeli się nie pojawi taka myśl, czy jakieś natchnienie, co robić, to zapytać się osoby, jakiejś takiej, której się ufa, czy jest autorytetem, czy też wiemy, że jakoś tam też słucha tego, co Pan Bóg mówi, zaufanej nam osoby, zapytać jej. I to, co ona powie, to posłuchać, zrobić tak, jak ta osoba nam radziła. I że nawet jeżeli to jest... nie wiemy do końca, czy rzeczywiście to było najlepsze, co możemy zrobić, to jest jakby ta wola robienia tego, podążania za wolą Bożą, że to się liczy, tak? I to też odpowiada na to, że nie zawsze musi być ten sukces taki po ludzku, tak? Że czasami no, popełniamy błędy, ale jeżeli chcemy, jeżeli rzeczywiście chcemy podążać za wolą Bożą, to to się jakby liczy, tak? Że Pan Bóg to pamięta i jakoś nad tym czuwa. Więc to mi to bardzo dużo dało, bo czasami też miałam takie sytuacje, że bardzo mnie to jakoś stresowało i te sytuacje właśnie takiego wyboru i człowiek nie wie, co zrobić. Chciałby dobrze, a nie ma, nie ma informacji pełnych i nie wie, jak postąpić, że to właśnie się liczy to i też nie słyszy właśnie takiego bezpośrednio głosu Pana Boga. Ale dobrze, bo ja tutaj już przyjęłam mikrofon, więc najpierw może pytanie będzie do Zuzi i Mateusza. Ponieważ już zdradziłam, jaka zaszła ta największa zmiana w waszym życiu, ale żebyście powiedzieli naszym słuchaczom, jak to z wami było, że się znaleźliście teraz w tym momencie, że jesteście parą i tak się uśmiechacie, czyli jesteście szczęśliwi.
To ja może zacznę wtedy. Przyszedłem do RCS-u jakieś 4,5 roku temu. To było zimą. I tam spotkałem Zuzię. I tak 4 ponad lata chodziliśmy na RCS, chodziliśmy. W sumie się, no byliśmy znajomymi, ale się za bardzo jakby tam, no koleżeństwo takie było. Dopiero jakoś w tym roku formacyjnym w naszym RCS-ie bydgoskim nastąpiły spore zmiany. Zaczęliśmy jakby tworzyć taką więź, wspólnotę większą. Staliśmy się grupą przyjaciół i każde z nas jakby opowiedziało historię swojego życia, świadectwo. Jakby powiedzieliśmy prawdę o sobie. Tą prawdę, która się działa przed RCS-em. Znaczy, no ja opowiedziałem o swojej grzeszności, jak to Pan Bóg mnie prowadził i zmieniał wiele w moim życiu do czasu właśnie, aż wstąpiłem do RCS-u i później to, co się działo też przez te 4 lata, opowiedziałem i to w ogóle to był dosyć moment, gdy mówiłem świadectwo, też był dla mnie dosyć taki trudny, bo też rozeznawałem swoje powołanie jakby. Nie wiedziałem, gdzie Pan Bóg mnie do końca chce pokierować, czy to
że
jednak...
Świadectwo mówiłeś tam we wspólnocie.
Tak, we wspólnocie. Nie wiedziałem, czy Pan Bóg chce mnie pokierować właśnie do małżeństwa, czy do kapłaństwa. No stwierdziłem, dobra, Panie Boże, no jak już chcesz, to już się zgodzę pojechać tam do seminarium. No, tam były 3 dni rekolekcji.
Wyjazd, rekolekcje powołaniowe.
Powołaniowe, tak, żeby to rozeznać, bo już mi nie dawały po prostu spokoju te różne myśli. Byłem w trakcie nowenny pompejańskiej, żeby założyć szczęśliwą rodzinę. A tutaj,
wszystko naraz.
Tak, a tutaj jadę do seminarium i o co chodzi? Pan Bóg po prostu w trakcie tych rekolekcji wskazał jakby drogę, no taki pokój w sercu. Powiedział mi, zapytał się mnie, czy mu wierzę, że wskaże mi najwłaściwszą, najlepszą kandydatkę dla mnie na żonę i czy mu wierzę. No i trudno by mi było trochę jakby odpowiedzieć twierdząco, bo miałem różne tam wcześniej różne sytuacje w moim życiu tak pokazały, że to tak nie do końca może Panu Bogu też ufałem jeszcze do tego momentu. Ale no mówię, no pewnie, że tak. No wierzę w to, że tak będzie. I po powrocie jakby wtedy Zuzia powiedziała swoje świadectwo. Nie wiem, czy... No...
Powiedz, Zuzia.
No, powiedziałam swoje świadectwo, a jeszcze może powiem, że wcześniej, jak Mateusz mówił świadectwo, to we mnie zrodziła się taka myśl, z którą w sumie trochę czasu musiałam pochodzić i rozeznać ją. I tak się też Panu Bogu właśnie w tym momencie bardzo zawierzyłam i zaufałam I moje życie właśnie bardzo się zmieniło w takim wymiarze duchowym, bo ja pochodzę z rodziny katolickiej. I w sumie zawsze jakoś tam te praktyki religijne były w naszej rodzinie, ale parę miesięcy temu właśnie był taki czas, że sama zdecydowałam, że tak, że chcę iść tą drogą i że Pan Bóg jest dla mnie ważny jako osoba, a nie jako jakaś praktyka czy jakiś taki schemat i plan na życie. No to po prostu stało się to dla mnie jakimś bardzo ważnym elementem w moim życiu.
Przemiana wewnętrzna, tak?
Tak, to było generalnie wybór mojej właśnie takiej drogi i tego, na czym będę swoje życie budować. No i w tym momencie stałam się osobą dużo szczęśliwszą. I wiele się właśnie w moim życiu zmieniło z takiego mojego nastawienia, jak wcześniejsze lata przeżywałam z taką myślą, że jak sobie kogoś znajdę i ułożę to życie, to wtedy sobie już ułożę z Panem Bogiem, no bo Pan Bóg no, zaczeka na mnie no, aż tam do śmierci, nie? I w sumie planowałam tak, wszyscy mówią, że to najpierw trzeba sobie ułożyć z Panem Bogiem, a reszta się sama ułoży, nie? I jakoś, nie wiem, no ciężko tak zaufać innym, nie wiem, to trzeba samemu przeżyć. I no właśnie chciałam po swojemu, ale jak już zaufałam Panu Bogu, to fakt, dużo się zmieniło w moim życiu i wszystko się ułożyło nagle.
Potwierdziło się.
Tak, wszystko się potwierdziło i tak jak nigdy bym w życiu nie powiedziała swojego świadectwa, wcześniej na RCS-ie nawet, no znam tych ludzi dosyć długo. No i tak, nie wiem, no wcześniej w ogóle bym nie pomyślała o tym, żeby mogłabym coś o sobie powiedzieć, a po tej zmianie to tak aż chciało się tym ludziom powiedzieć prawdę o sobie, żeby nas poznali, żeby wiedzieli, kim jesteśmy. I tak, no powiedziałam to swoje świadectwo i tak zupełnie inaczej też zaczęły wyglądać właśnie moje relacje we wspólnocie. Zaczęłam się tak angażować, że to naprawdę była dla mnie wspólnota, tak jak to słowo znaczy, że to były naprawdę jakieś tam więzi i relacje, a nie tylko przychodzę raz na dwa tygodnie, idę do domu i koniec, mam na dwa tygodnie spokój.
Czyli to zaangażowanie w życie duchowe też się przełożyło na potem zaangażowanie w relacjach z innymi, tak? Że one się stały jakby takie autentyczne z tego, co mówisz, tak? Że ty w pełni weszłaś w te relacje, tak?
Tak, tak. Ogólnie bardzo się zmieniłam w taki, myślę, że w niezauważalny dla otoczenia sposób. Dużo się zmieniło właśnie w moim wnętrzu, w moim przeżywaniu takiego życia, no każdego dnia po prostu. No i to się jakoś też przełożyło na relacje z różnymi osobami. Nie wiem, myślę, że moja wspólnota mogła tego nie zauważyć, ale tak było.
Tak i w momencie, gdy Zuzia właśnie powiedziała swoje świadectwo, to we mnie też się zrodziła jakaś myśl. Tak jak Zuzia powiedziała wcześniej, że w niej, jak ja powiedziałem świadectwo tak we mnie, jak ona powiedziała. I tak zaczęło się później układać wszystko po kolei, nie wiem. Najpierw była lednica, gdzie tam tańczyliśmy razem w deszczu. W ogóle takie fajne wspomnienia mamy.
A to jeszcze takie romantyczne.
Koleżeńsko właśnie. Koleżeńsko, ale tak już coś się tam zaczęło dziać. Później właśnie ta audycja w radiu, gdy...
Program i audycja, tak.
Tak, to w czerwcu. No to w ogóle pierwsza osoba, która mi przyszła na myśl, żeby ze mną pojechała, bo ja dostałem najpierw zaproszenie, no to Zuzię wezmę ze sobą. No i Zuzia przyjechała. Tutaj jeszcze wieczorem spędziliśmy czas na Różańcu.
Tak, ja to pamiętam. Myśmy, tu audycja się dosyć późno kończy i oni jeszcze nie szli spać, tylko co? Poszli odmawiać nowenny
pompejańską. Tak, bo to był mój ostatni dzień nowenny pompejańskiej o dobrą żonę dla Mateusza.
Tak, to jest fantastyczne, że po prostu się Zuzia modliłaś o dobrą żonę dla Mateusza.
Tak. I później co było? Później już była Częstochowa.
Pojechaliśmy na rekolekcję dla animatorów Ruchu Czystych Serc do Częstochowy.
I jeszcze przepraszam, zanim pojechaliśmy do Częstochowy, ja tak mówię, no bo no, Zuzia była już mi bliską osobą bardzo i mówię, Panie Boże, no jakbyś, nie wiem, może Ty chcesz, żebyśmy byli razem, no to weź coś, proszę, zrób, żeby...
Zarażuj coś.
Tak. Wtedy zdarzył się dziwny wypadek.
Tak, wtedy miałam stłuczkę na parkingu i
ojoj, to mocne.
Stałam samochodem obok Mateusza i Mateusz tak się pyta, czy ma zostać coś tam pomóc. Ja mówię, nie, no poradzę sobie, nie? No, sobie nie poradzę, no jasne, że sobie poradzę, nie? No ale tak idę, patrzę, co tam wjechałam temu gościowi, nie? I tak myślę sobie, no tak, chyba sobie nie poradzę. Ale Mateusz tak jakoś chyba czuł, że sobie nie poradzę i czekał. Ja do niego biegnę, mówię, no pomożesz mi? No to przyszedł i tam w sumie wszystko załatwił z tym gościem, także... Także tak, taka była sytuacja. Mateusz mi wymodlił tą stłuczkę.
No to też nas dosyć zbliżyło, myślę, mocno tak. Do siebie. I później był wyjazd do Częstochowy, gdzie my byliśmy na rekolekcjach najpierw dla animatorów, później było czuwanie na Jasnej Górze i podczas właśnie rekolekcji w nocy było całonocna adoracja.
Tak jak u nas na RCS-ie, prawda?
Tak,
zawsze
w Grudku.
Jest w nocy. Każdej nocy można przyjść na godzinę adoracji nocnej.
Mhm. Nie, niekoniecznie na godzinę, nie? Można
no tak, ale jest to taka racjonalna dawka.
Tak, ale właśnie gdzieś tam na korytarzu spotkałem Zuzię, stwierdziłem, a się przysiądę, to porozmawiamy jeszcze i w pewnym momencie Zuzia właśnie powiedziała, że jej się jakaś myśl zrodziła i tak mi to nie dawało już spokoju później.
Tak
jeszcze.
Powiedziałam Mateuszowi, że zrodziła mi się myśl, jak on mówił świadectwo kiedyś tam we wspólnocie naszej, jakiś czas wcześniej i Mateusz tak drążył ten temat, że jaka to myśl.
No, ale... Poszliśmy jeszcze na herbatkę sobie spokojnie, rozmawialiśmy i w trakcie właśnie się zapytałem, czy pomyśleliśmy o tym samym, bo we mnie też się zrodziła myśl, jak Zuzia mówiła świadectwo. No i wtedy się okazało, że tak, że pomyśleliśmy o tym samym, że ja bym chciał mieć taką żonę jak Zuzia.
A ja takiego męża jak Mateusz.
I tak właśnie siedzieliśmy naprzeciwko siebie, patrzyliśmy. Się trochę była cisza, ale ona wcale nie była krępująca. Raczej się radowaliśmy tym, co się wydarzyło.
Zaskoczenie, co?
Tak. I no pierwsza rzecz, którą zrobiliśmy, to poszliśmy na adorację. I tam było małżeństwo, które czekało, aż ktoś przyjdzie, żeby...
Tak, bo osoba z listy nie przyszła na tę godzinę następną. No tak. I my przyszliśmy, to oni mogli pójść spać.
I zostaliśmy po prostu sami z Panem Jezusem. I to myślę, że najpiękniejsza chwila w naszym życiu, jak do Pana Jezusa podeszliśmy, tak prosto przed Najświętszy Sakrament złapaliśmy Pana Jezusa. No po prostu złapaliśmy naszymi rękoma i siebie również za ręce chwyciliśmy. No po prostu coś pięknego.
Pierwszy raz się złapałeś się za ręce.
Tak. Razem z Panem Jezusem. No, coś niesamowitego.
Piękne.
Najpiękniejsza chwila naprawdę w moim życiu. No, czy później każda następna była coraz... Jest, każda następna jest coraz piękniejsza, bo wzrastamy właśnie tutaj. RCS nas też prowadzi. Codzienna modlitwa, wspólna zawierzenia, codzienna Eucharystia. Czy staramy się codziennie, no nie zawsze to wyszło, ale staramy się być codziennie na mszy. I to nas bardzo umacnia też.
Mhm. No. No pięknie. Dla mnie właśnie, jak słucham waszego świadectwa, ale też innych osób, jest piękne to, że RCS właśnie tak jednoczy ludzi. A propos tych zmian, tak? Można powiedzieć, że ty, Mateusz, przeszedłeś jakąś tam większą zmianę, prawda? Jak pracowałeś nad swoim życiem, że Pan Bóg ci dał tą zmianę większą. A można powiedzieć, że Zuzia, no co, byłaś w takiej wierzącej rodzinie i wszystko było okej, okay, jakby gdzie tu miejsce na zmiany jakieś, prawda? A że też ta zmiana duchowa po prostu jest miejsce na zmiany w życiu każdego człowieka, nie? I ludzie z różnej drogi spotykają ich razem w RCS-ie, nie? I że po prostu... Mhm. I jak jesteście razem blisko Pana Boga, to też to was złączyło między sobą, nie? Więc to...
No właśnie to, co było ważne, to każdy z nas jakby powiedział sobie prawdę i prawda was wyzwoli i w nas prawda Pan Jezus wyzwolił, no, miłość po prostu.
Piękne. No i spotkał was we właściwym momencie, prawda? Tak. Że każdy z was się jakoś otworzyło duchowo i wtedy żeście siebie dostrzegli w nowym świetle.
Dokładnie.
Pięknie. Poznaliśmy już historię, świadectwo Zuzi Mateusza. Będziemy kontynuować, a teraz zachęcamy słuchaczy do wysłuchania sondy.
Tak, sondy, która po raz pierwszy chyba się pojawia w czasie wzrastania jako sonda. Nasza studentka Lucja przygotowała sondę. No właśnie w tym klimacie, o którym rozmawiamy, o zmianach. Czy są potrzebne zmiany? Kto tych zmian dokonuje? Czy kto nas inspiruje do zmian? No i ewentualnie, jeżeli coś trzeba, to co wypadałoby zmienić w życiu? No a my też zachęcamy, zapraszamy do tego, by być aktywnym i na Facebooku na czasie wzrastania. Zapraszamy, by dzielić się swoim świadectwem, pisać o tym, co Pan Bóg zmienił w waszym życiu. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży to na Facebooku, a SMS-y możecie przysyłać na numer 536 600 500.
Czy warto coś zmienić w swoim życiu?
Pewnie, że warto. Zawsze warto.
W swoim życiu warto zmienić bardzo dużo, przede wszystkim, żeby być dobrym człowiekiem.
Nie wiem.
Zawsze warto zmieniać.
Nie.
Nie. Wydaje mi się, że nie.
No tak.
No w swoim dużo można zmienić. Czy była praca, pieniądze?
Myślę, że warto zmieniać coś w życiu, bo to daje nam satysfakcję. Też jakby kreuje naszą osobowość, wzbudza kreatywność.
No wydaje mi się, że tak. Iść do przodu przede wszystkim.
Jasne, że tak. Zawsze jest warto.
Oczywiście.
Warto? Oj, warto. Trzeba.
Na pewno coś zawsze warto.
Zawsze warto. Póki się żyje, to trzeba myśleć i coś zmieniać. Być między ludźmi.
No na pewno.
Oczywiście, że tak.
Ja mam to, co mam i mi to wystarczy.
Nie zmienię nic.
Czy jest coś, co wymagałoby zmiany w twoim życiu?
Dużo. Bardzo dużo rzeczy.
Dużo rzeczy. Przede wszystkim moje zachowanie.
Nie wiem.
Nic.
Nie. Ja, wszystko jest fajne. Nie, moje życie jest dobre.
Za stara jestem, żeby cokolwiek zmieniać?
Proszę panią, dużo jest takich rzeczy, które chciałabym zmienić. Ale tak na szybko to nie wiem, czy tak od razu już bym mogła powiedzieć po prostu, co takim priorytetem jest w moim życiu, żeby nagle bym musiała zmienić, tak?
Nic nie zmienię. Mnie jest dobrze, tak jak jestem.
Zmiany w moim? No nie, zdrowie chyba, żeby tylko było. Właśnie jestem chory na raka.
Może praca na lepszą, tak, ale...
No pewnie.
To znaczy... Oj, to na pewno. Mhm. Na pewno, bo to tam... Nie, ja jestem akurat szczęśliwą rodziną.
Co by wymagało zmiany w moim życiu? Myślę, że muszę bardziej zwracać uwagę na drugiego człowieka, nie myśleć tylko o sobie. Może zacząć się troszkę bawić, a nie tylko siedzieć w domu. No troszkę, nie wiem, korzystać z życia.
Ciężkie pytanie w sumie, nie wiem co odpowiedzieć.
No, chciałabym, no, ale już nie te lata.
Raczej nie. W moim życiu to już się chyba nic nie zmieni. Jest samotność, ale przebywam w domu dziennego pobytu i jest tam wesoło, bo jestem między ludźmi.
Jestem emerytka, ale jeszcze pracuję sobie dodatkowo i wdową jest. No jeszcze szukam szczęścia.
Bym musiała się nad tym zastanowić. Na razie tak na pierwszy rzut to nic mi nie przychodzi na myśl.
Kto lub co miało największy wpływ na zmianę w twoim życiu?
Bliska osoby, rodzina.
Przyjaciele, rodzina.
Nie wiem.
Komputer.
No nie wiem. Nie mam pomysłu akurat, wie pani co, no bo...
Tak nagle.
Tak spontanicznie to... Najbardziej bliskie osoby. Rodzina, przyjaciele.
Chyba wnuczek. Wnosie mi się urodził 2 lata temu, cudowny.
Choroba męża.
Ja pani tak powiem, nie chcę tak mówić.
Rząd. No, ale ogólnie, bo nasz prezydent jest cudo, bo dużo zrobił dla Torunia. No, dziękuję.
Myślę, że Pan Bóg miał taki największy wpływ na zmiany w moim życiu, bo jakby nadał temu wszystkiemu sens i pobudza mnie do tego, co dobre, co piękne, i też widzę jakby piękno rzeczy, a nie tylko jakiś bezsens czy beznadzieję.
No to była sonda, pytała studentka na ulicach Torunia. Bardzo ciekawe te odpowiedzi. Najbardziej to mnie zaskoczyły, szczerze mówiąc, te, czy chcesz coś zmienić? Nie. Wszystko jest w porządku. Ale takie dosyć gwałtowne, nie? Te odpowiedzi.
I okazuje się, że to pytanie nie wcale nie takie proste.
Tak.
Jak się wydawało.
Albo na przykład, co by się chciało zmienić, że wcale ludzie nie są przygotowani. W sensie takim, że coś było słychać, że coś by chcieli, coś szukają odpowiedzi, ale nie wiedzą dokładnie co. No właśnie, mi się wydaje, że tutaj akurat my, którzy siedzimy w tym studio, żeśmy się trochę nad tym zastanawiali, tak, przed audycją, więc pewne rzeczy sobie można przypominać, ale właśnie, czy to tak jest zawsze, że człowiek sobie zdaje sprawę, co by chciał zmienić, co konkretnie na przykład jest nie tak w jego życiu, albo właśnie na przykład za dobrze mu tu idzie, tu mogę nawiązać do wypowiedzi Lecha, który powiedział na przykład, że podwyżka, jak człowiekowi jest tak już super tu na ziemi, zwłaszcza w perspektywie wiary i życia wiecznego, jak mi już jest tak bardzo wygodnie i ze sobą się tak świetnie czuję, czy ja mam wtedy motywację do tego, żeby się jakoś rozwijać, żeby zmieniać, żeby ukierunkowywać swoje życie, pamiętać o życiu wiecznym, o Panu Bogu, czy tylko tu sobie gniazdko uwiję i przy tym zostanę, prawda? Że to się, tu się mój horyzont zamyka.
Właśnie mam taką refleksję, że bardzo często łatwo jest rozsiąść się w swoim życiu, szczególnie jak jest właśnie dobrze, nie? Tak jak mówisz, kiedy jest dobra praca, dobre wynagrodzenie, jakoś nam się powodzi w miarę i nie czujemy jakiegoś dyskomfortu w sensie materialnym, łatwo się nam rozsiąść i wydaje się, że właściwie nie ma co zmieniać, prawda? Dobrze jest, okej. Ale wydaje mi się, że właśnie bardzo często właśnie ciężko ustalić, co tak naprawdę by należało zmienić, albo nam się nie chce zmieniać, albo tak się tego boimy, że wypieramy to, bo czujemy gdzieś tam w sobie, że może to się wiązać z jakimś trudem, z jakimś bólem, prawda? Że należałoby swoje życie zrewidować, przewartościować, dokładnie. Więc w związku z tym nawet nie myślimy o tych zmianach i tak to wypieramy, że po prostu nie przyjdzie nam do głowy, jak co zmieniać, tak? Bo to by się właśnie wiązało z wysiłkiem. Tutaj dziękujemy za SMS-y, które bardzo często poruszają kwestie choroby, na przykład, że tutaj pisze Joanna i od razu pozdrawiamy, która napisała, że jej przemiana duchowa, taka dosyć znacząca, bo zaczęła wierzyć w Boga, jak napisała, zaczęła się właśnie już parę ładnych lat temu, 9 lat temu, po śmierci jej babci, czyli z pozoru sytuacja trudna, prawda? Wręcz ciężka, smutna, ale okazuje się, że ta zmiana zaowocowała dla niej akurat bardzo pozytywnie, więc tak, no tutaj pozdrawiamy Joannę i dziękujemy za SMS-a. Też życzymy wytrwałości w dalszej drodze właśnie. Tak, to tak z mojej strony, jeśli chodzi o te zmiany. Także często mogą być z pozoru bardzo wydawać się czymś ciężkim, trudnym, bolesnym nawet. Okazuje się, że owocują bardzo dobrze. W moim życiu tak było też, że spotkałem jakieś tam cierpienie, które później okazało się, że tak mnie zmotywowało do zmiany, ale nie poczytuję sobie tego za to, za jakąś moją właśnie inwencję, czy jakby sobie za plus, tylko po prostu wręcz Pan Bóg mnie jakby tak pokierował, że po prostu że to była wielka łaska. Poczytuję po prostu jako wielką łaskę, że dał mi taką motywację, że jakby to nie było ode mnie, tak, że to czułem, że to po prostu jest wielką łaską, która się wiąże z cierpieniem. Tak. Dokładnie.
No właśnie, ja tak też się zastanawiałam nad tym, bo jest taki mit sukcesu teraz, że jak zmiany, to tylko na lepsze, że ciągle człowiek taki jest w takim kieracie, że tylko idzie do przodu, sukces, czyli właśnie pnie się po szczeblach kariery, że tam nawiązuje nowe znajomości, że ma coraz więcej pieniędzy, coraz tam więcej zarabia, że, i tam rzeczy ma i tak dalej. I też trochę tak chyba jest nawet w życiu duchowym, że tak się mówi, że tylko ta zmiana na lepsze i że jakby takie, o, teraz jest super, a teraz jest znowu super, a się zmieniło i że ciągle jest super, prawda? Że jakiś taki nakaz zdobywania sukcesu po ludzku, a właśnie to, co też ty, Piotrek, powiedziałeś, że czasami te paradoksalnie, te zmiany na gorsze, które zachodzą, są jakby obnażają jakiś tam fałsz, tak, czy jakąś taką naszą, nie wiem, słabość, nad którą, która w sytuacji, kiedy nam było jakoś wygodnie, albo po prostu, że wcześniej sytuacja, która właśnie pozornie była sukcesem, nie motywowała nas do zmiany jakiejś głębszej, tak?
A wręcz ją oddalała, bo nam się wydawało, że jest okej. Okay, tak?
No właśnie, że jakieś przez cierpienia tak naprawdę człowiek, ale to jest bardzo trudno zaakceptować, że przez cierpienie Pan Bóg odkrywa w nas to, co tak naprawdę potrzebuje zmiany, to, co jest najważniejsze do zmiany. Czyli tak naprawdę można by było powiedzieć, że zmiany na gorsze też są dobre. Bo motywują nas do takiej prawdziwej, głębokiej przemiany, zwłaszcza jeżeli na przykład...
Znaczy gorsze z pozoru, prawda?
Tak.
Ostatecznie się okazuje...
Znaczy to jest właśnie ta logika Boża, nie? Którą Pan Bóg widzi dalej. Tak. Ja chciałam zapytać teraz, jeszcze coś innego chciałam zapytać, ale to trochę zmienimy konwencję. A nie, może teraz piosenkę puścimy, bo była sonda, żeśmy trochę powiedzieli też o sondzie, a teraz zapraszamy na Wind of Change.
Tak, Wind of Change będzie, czyli wiatr zmian, ale wersja instrumentalna, tak, żeśmy sobie jakoś wybrali.
Do refleksji.
Tak, żeby pomyśleć, co można zmienić, czy trzeba coś zmieniać. Możecie o tym napisać nam, ale niekoniecznie. Niech to będzie też taka chwila na takie osobiste przemyślenia. Właśnie przy tej piosence bardzo dobrze znanej, dobrze nam się kojarzącej, chyba też w naszej ojczyźnie w sposób szczególny. No i po 5 minutach wracamy.
Thank you.
i witamy z powrotem w studio. Posypały się komentarze i SMS-y. Przeczytam na Facebooku. Beata napisała: zmagam się przez wiele lat z pewnym problemem i uważam, że przez tą sytuację stałam się innym człowiekiem. Inaczej patrzę na świat, nabrałam pokory do życia. Bóg wiele razy udowodnił, że naprawdę istnieje i zsyła łaski na naszą rodzinę. Są i były sytuacje, gdzie Bóg działa cuda, gdyż inaczej nie można wytłumaczyć pewnych okoliczności. Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Beatę. I tu właśnie też mi się przypomniał a propos tego, że pani Beata zauważa właśnie, że problem stał się motywacją do różnych zmian i do zauważenia obecności Pana Boga, w ogóle zauważenia Boga w życiu. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką i ona powiedziała, że ciągle mają tam, są młodą rodziną, pojawiają się kolejne dzieci i ciągle mówili o tym, że przydałoby się im większe mieszkanie, wygodniejsze i jakoś tak no było widać, że ten temat jakoś ich dotyka mocno i nie wiem, czy stresuje i w ogóle dużo o tym myślą i jest to dla nich problem. I ona nagle przez Ewangelię, która była tam parę dni temu, dosłownie, zdała sobie sprawę, że tak naprawdę jest to w pewien sposób błogosławieństwo, bo ten takie odczucie niedostatku, że to mieszkanie nie jest idealne, w którym by mieszkali, że to daje im ciągle ten taki niedosyt, że zwraca im uwagę, że ciągle, że tak naprawdę dążą do nieba, tak, że to, co się liczy, to nie to, żeby sobie idealnie stworzyć idealne warunki na ziemi tutaj i uwić gniazdko, które będziemy kochać i tylko o tym myśleć, że tu jest nam dobrze, tylko to tak naprawdę te różne niewygody, czy też zmaganie ze swoim wnętrzem, tak naprawdę są łaską, to są łaski, które nam umożliwiają jakby przypomnienie sobie, tak, że jest Pan Bóg, że tak naprawdę jesteśmy tutaj w drodze, a to, do czego dążymy, to niebo i że tam będzie nam naprawdę dobrze. I ja też rzeczywiście, i to ja czułam też, że Jegosia ona o tym mówiła, że to dało jej jakby taką wolność, że to ją, no, ten, takie napięcie z tym związane, żeby pragnęła tego mieszkania innego, że tak naprawdę no już to napięcie jej od puściło, tak? I ja też to sobie wzięłam do serca, że tak naprawdę to są te łaski wszystkie, jak nawet na przykład czasem ze sobą tak mamy, nie wiem, czy to, myślę, że to każdy ma takie momenty, że sam ze sobą nie jest w stanie wytrzymać, bo ciągle widzi te swoje wady i że, czy jakieś relacje z różnymi osobami są nie takie, jakby się chciało. To tak sobie właśnie myślę czasem, że o, a w niebie to po prostu będzie doskonale. Nie będzie kłótni, nie będzie, ja też będę oczyszczona już w niebie i to jest właśnie mi się wydaje, że takie piękne, że to, że mamy tą perspektywę nieba i te różne takie niedostatki, które mamy na świecie, to, że nam to umożliwiają skupienie się na tym. No, Piotrek, może przeczytasz SMS-a.
Tak, właśnie chciałem tutaj, jeszcze przyszedł od Karoliny, 19 lat, dziękujemy Karolina za SMS-a. Tutaj też zwróciła uwagę na to, że Pan Bóg zmienił jej podejście do długotrwałej choroby. Tutaj wnioskuję, że chodzi o jej chorobę. Wiem, że w tym, co przechodzę, tkwi wielka tajemnica. Bardzo dziękuję za audycję, dzięki którym czuję się lepiej, podtrzymują mnie na duchu. My też dziękujemy za SMS-a, no i pozdrawiamy serdecznie. No tutaj właśnie też ona zauważa, że w tej, jakby już przeczuwa, że w tym jej cierpieniu, chorobie jest jakaś tajemnica, no i życzymy wytrwałości, żeby po prostu umiała to jakby z Panem Bogiem przejść. Jest to jakaś sztuka jednak, nie, to nie jest takie proste. Łatwo powiedzieć, gorzej zrobić. Mamy jeszcze SMS. Tutaj też właśnie odnośnie nowenny pompejańskiej. Tutaj jakaś pani, niestety nie mamy imienia, pytała, napisała, że 7 lat modliła się o dobrego męża i nic. I usłyszałam o modlitwie pompejańskiej. Nowennie pompejańskiej i skończyło się happy endem, jak tutaj widzimy. Także planują nawet ślub w Świętą Matki Bożej Fatimskiej. Więc pięknie. Też pozdrawiamy serdecznie. Także
pozdrawiamy.
Właśnie.
No, na Facebooku się pojawił komentarz Kasi, ale zanim przeczytam go, to bym chciała Lecha zapytać o to, jakie zmiany się dokonały w jego życiu. Lechu, proszę.
Mnie ostatnio, co mnie bardzo zadziwiło, tak jak mówiliśmy tutaj o tym dobrobycie, o pieniądzach i tym podobnymi, to To jest zadziwiające, bo zawsze miałem, łączyłem z pieniędzmi jakiś taki spokój, tak? Czułem się pewnie, jak zawsze miałem bez pieniędzy, jakiś taki, czegoś mi brakowało, czułem jakąś niepewność, a pan ostatnio u mnie tak działa, że im mniej mam, tym czuję się szczęśliwszy. I to jest bardzo dla mnie zadziwiające. I to wiąże się często z tym wielu pokorzeń, ale to jest też ogromna łaska. Wiele z tego dobrego, z tych upokorzeń czuję na swoim rozwoju duchowym.
Tak, ja bym chciała też, bo to, co teraz mówisz, to jest jakby taki twój etap teraz, który się dzieje zmian, ale bym chciała też, żeby widzowie, żeby słuchacze dowiedzieli się, usłyszeli twoje świadectwo od tej zmiany takiej, można powiedzieć, największej, która się wydarzyła w twoim życiu.
No to ja jak miałem około 8 lat, pierwszy raz zetknąłem się z pornografią. Ta niemiła znajomość trwała do 27 roku życia. To było około 20 lat. I większość tego czasu byłem uzależniony od pornografii, ponieważ dość szybko w to wszedłem tak mocniej. Szukałem, w sumie nie pamiętam dokładnie czego szukałem, coś żeby zapełniło tą pustkę, która się ciągle powiększała w moim sercu. I to między innymi po drodze były alkohol, narkotyki, bardzo wcześnie, zresztą pierwszą amfetaminę to nam sprzedali, jak byłem chyba w 6 klasie podstawówki, więc to szybko, narkotyki i alkohol szybko się u mnie pojawiły i było tego bardzo dużo. Prowadziłem w takim przedziale 16-21 lat bardzo imprezowy tryb życia. I ciągle próbowałem zapełnić to, co mnie tam, i zapomnieć pewne sprawy. I ciągle była ta pornografia i samogwałt z tym, prawda, bo to jest, dla mnie to jest nierozłączne. I w tym wszystkim Pan mnie prowadził. Dziś wiem, że Pan mnie prowadził i pomagał mi wyjść. Rzuciłem najpierw papierosy, ograniczyłem narkotyki, potem kompletnie przestałem ćpać.
Znaczy teraz mówisz, że Pan cię prowadził, ale czy w tamtym momencie ty miałeś też takie poczucie, że to miałeś tą relację z Panem Bogiem?
Nie miałem jakieś. Ja szukałem Pana Boga i wiedziałem, że On gdzieś tam jest, ponieważ czułem, że miałem jakiś ten kręgosłup moralny, taki katolicki, wyniesiony z domu i wiedziałem, czułem, że jeżeli Boga nie ma, to ten syf wokół mnie nie ma sensu. To po co się w ogóle męczyć? Wielką część mojego życia myślałem o samobójstwie i no to było bardzo, bardzo mocne myśli. Jak się pogłębiałem w jakimś tam upodleniu tą pornografią i coraz dziwniejszych rzeczy dotykałem, to te myśli się namnażały, na sile, prawda, nabierały. I to dochodziło do takich momentów, że po prostu nienawidziłem siebie. Nienawidziłem siebie, ponieważ zacząłem się kojarzyć straszne rzeczy z seksem. Od różnych przedmiotów, zwierzęta zaczęły mi się kojarzyć, mężczyźni zaczęli mi się kojarzyć z seksem. Jak się zaczęły afery pedofilskie w kościele, to nawet dzieci zaczęły mi się kojarzyć z seksem, co było dla mnie tragedią, ponieważ wywodzę się z patologicznej rodziny i zawsze marzyłem, zawsze, od wczesnych lat miałem jakieś takie marzenie zdrowej, pięknej rodziny, że będzie normalnie. A tu nagle dzieci mi się z seksem kojarzą i to był koszmar. Dzięki Bogu, że on mi coś zasadził tam w sercu, tak, jakąś tą, te ziarenko, że coś wiedziałem, że musi być coś więcej, że i miałem taką myśl, że no co, popełnię samobójstwo, to jeszcze pójdę do piekła, bo wierzyłem, że to istnieje. A z drugiej strony byłem tak dumny, że myślałem sobie, co jeszcze się nie uda i jeszcze ktoś dowie się, że mam problem jakiś, ponieważ byłem bardzo taki kameleon i odcięty. W sumie nigdy nie miałem żadnego takiego przyjaciela jednego, z którym rozmawiałem o swoich problemach. I w tym wszystkim Pan mnie prowadził.
Czyli tak naprawdę nikt nie wiedział o tym, z czym się zmagasz, tak?
Tak mi się wydaje, że byłem kompletnie w tym samotny. Samotność to była kolejna taka ciężka rzecz w moim życiu. No i Pan w którymś momencie, i zawsze chciałem przeczytać wiedziałem, że zanim sięgnę do innych religii, bo szukałem też w innych religiach trochę tam Boga, to miałem taką myśl, że najpierw by wypadało przeczytać Pismo Święte, tak? To, z czego wychodzę, to najpierw to, dopiero będę szukał dalej. I którejś niedzieli pojawiła mi się taka myśl, że ściągnij sobie Gamoniu audiobooka. Nie chce ci się czytać, nie lubisz czytać, nie lubisz. No, ciężko ci idzie czytanie, ściągnij sobie audiobooka. Ściągnąłem, poszedłem do pracy, wrzuciłem na słuchawki i no, eksplodowała mi głowa. Po prostu, no, dostałem łaskę wiary. Poczułem, że to wszystko, co mnie spotkało, miało sens. Miało sens, żeby mnie doprowadziło tu i teraz. Wreszcie od niepamiętnych czasów nie czułem się samotny. Wiedziałem, że On jest przy mnie. Oczywiście pamiętam, jak dzisiaj taką myśl, to było tuż przed tym, jak mnie uwolniła pornografii, że no kurde, no fajnie, Panie Jezu, Ty jesteś już tak, Ty jesteś przy mnie, czuję się świetnie. Ale co ja mam już teraz, już nigdy sobie tam nie używać, jakieś tam nieczystości, no tyle jest pięknych kobiet, nie mieściło mi się to w głowie, ale dostałem taką myśl też, że jak nie teraz, to nie wiesz, kiedy dostaniesz drugą szansę. I Pan postawił, po tym jak dał mi łaskę wiary, ruch czystych serc, ponieważ po otrzymaniu łaski wiary ciągle byłem uzależniony od pornografii. Ja postawiłem na siebie, że okej, Panie Jezu, ja już nie będę tykał pornografii. I najwięcej wytrzymałem 2 tygodnie bez pornografii i teraz mijają te 2 tygodnie i ja czuję. To się każdy człowiek uzależniony, on może się oszukiwać, że z tym zwycięży, ale on czuje, że to się zbliża. I ja czuję. I ruch czystych serc ma taką bardzo radykalną modlitwę zawierzenia, której ja wtedy nie byłem w stanie podołać, ale przestraszony tym, że upadnę i wrócę tam, gdzie byłem, klęknąłem na łóżku i powiedziałem tak z takiego swojego prostego serca: Panie Jezu, jeżeli Ty jesteś tą drogą, prawdą, życiem, proszę uwolnij mnie. Nie jestem w stanie obiecać Ci tego, co jest w tej modlitwie zawierzenia, ale proszę uwolnij mnie od tego, bo nienawidzę siebie, chcę z tym skończyć. Proszę, uwolnij mnie. I następnego dnia wstałem. I w listopadzie będą 3 lata, jak nigdy więcej nie tknąłem pornografii. I moje życie zmieniło się nie do poznania. Kompletnie. Dzisiaj jestem innym człowiekiem.
Musimy nadmienić, że o te wymagania w modlitwie zawierzenia, to chodzi o to właśnie, żeby nie wchodzić w pornografię, żeby takich rzeczy nie oglądać i nie mieć styczności z takimi materiałami.
Kompletne odrzucenie.
Tak. No i też od razu, jak się zdarzy upadek w grzech ciężki, to żeby się do spowiedzi od razu udać i nie trwać w grzechu ciężkim, bo to chyba jest najgorsze, nie? Że to człowieka osłabia najbardziej. Ale tak. Też najtrudniejsze, żeby tak, jeżeli ktoś ma problem i szczególnie uzależniona osoba, to są świadectwa u nas w wspólnocie osób, które mówią, że na przykład co drugi dzień albo prawie, że codziennie przez jakiś czas takich najsilniejszych zmagań, na przykład, no najczęściej to właśnie na przykład z uzależnieniem, nie wiem, z masturbacją albo coś takiego, takie grzechy bardzo silnie uzależniające, że były momenty, okresy takiego i w ich życiu, że bardzo często do tej spowiedzi chodzi.
No. No święty Paweł pięknie pisze, że gdzie pojawił się grzech, tam jeszcze obficiej wylała się łaska, tak? Mhm. Więc to wszystko jest... Człowiek, któremu się dużo daruje, bardziej kocha.
Jeszcze ja to powiedziałeś w telewizji, to ja tutaj też nadmienię, że powiedziałeś, że próbowałeś różnych psychologicznych, jakieś tam psychologię, tak. Się interesowałeś, próbowałeś sam sobie z tym poradzić i się nie udawało, tak?
Tak, ja ogólnie się interesuję psychologią, bo jestem DDA, z rodziny dotkniętej problemem alkoholizmu i o dziwo, co było trochę tak śmieszne dla mnie, dzisiaj jest dla mnie śmieszne trochę, że otrzymałem łaskę wiary, jak kończyła mi się, jak moja terapia 2-letnia dla dorosłych dzieci alkoholików dobiegała końca. I oni tam, jak im powiedziałem, że przeczytałem Ewangelię i zrobiło na mnie wielkie wrażenie i jak tam mówili o tych swoich rodzicach, to im mówiłem tak, żeby im wybaczyli, że to, że... Oni patrzyli się na mnie trochę jak na oszołoma. Do dzisiaj się patrzy jak na oszołoma, tak? Na ludzi wiary patrzy się jak na oszołomów. I...
Często, nie zawsze.
Tak, często. No ja mówię o ludziach, którzy nie wierzą, tak? Prawda? Ja mówię raczej... Tak. Ale to ja się z tym oswoiłem i nawet to lubię, tak szokować, tak? To, bo to, jak człowieka zszokujesz swoją postawą, swoją wiarą jakąś tam, że się nie wstydzisz, tak? Wchodzisz w to tak, jak mówiłaś, że się nawet, że widziałaś, jak podchodziłem do ludzi na ewangelizacji na Światowych Dniach Młodzieży. Tak. Że jakoś Pan mnie napełnił takim pokojem serca i taką spontanicznością, o co zresztą prosiłem na modlitwie wstawienniczej po rekolekcjach z biskupem Rysiem.
Tam w czasie Światowych Dni Młodzieży.
Tak, tak.
Bo byliśmy z Lechem na Światowych Dni Młodzieży w ekipie wolontariat i w ramach grupy wolontariuszy była grupa ewangelizatorów. I myśmy właśnie tam byli. Tam, tak? Przepraszam.
Tak, tak, tak. I to robi wrażenie, jeżeli podchodzisz do nich i w ogóle bez żadnego zająknięcia, no...
Otwarcie mówisz
otwarcie,
o wierze, tak?
O wierze,
jako
i
czymś pozytywnym, czego nie warto się wstydzić.
Tak, tak. Co Pan uczynił w swoim życiu, po prostu, no, zaskoczeni są bardzo. Mhm.
No właśnie, dzięki Lechu za Twoje świadectwo. Wcześniej, zanim zacząłeś mówić, to powiedziałam, że jest tutaj post na Facebooku się pojawił, Kasi. No i mam nadzieję, że dla Kasi będzie właśnie takim mocną nadzieją twoje świadectwo, bo ona napisała tak. U mnie się zmieniło tylko na gorsze. Może Pan Bóg jednak nie kocha wszystkich. Może trzeba sobie zasłużyć na Jego miłość. Chciałabym wiele zmienić w swoim życiu, ale nie wiem jak. Staram się, ale mi nie wychodzi. Modlę się o to, żeby Bóg mi pomógł, ale On nie chce. Obwiniam Go o wszystko od jakiegoś czasu. To jest złe i mam tego świadomość. Czy można być szczęśliwym, nie wierząc w to, że Bóg kocha wszystkich? Czy można zmienić życie, będąc od Niego odwróconym? Moje życie nie ma sensu. No, mi się wydaje, że no, obiecujemy modlitwę też za ciebie, Kasiu, bo no, takie doświadczenie na pewno jest bardzo trudne i to nie, żadne słowa nie są w stanie pomóc tak naprawdę tutaj, bo doświadczenie Bożej miłości, no to jest właśnie łaska, którą Pan Bóg daje. Jest tajemnicą, dlaczego ktoś nagle, tak jak Lechu, dostaje ją za darmo zupełnie, a ktoś przez dłuższy czas no, nie czuje tego. No ale mam nadzieję, że właśnie tak jak świadectwo Lecha, ale u nas we wspólnocie tak naprawdę jest bardzo wiele takich świadectw osób, które przez długi czas nie czuły w ogóle, nie widziały zmian w swoim życiu, nie czuły relacji z Panem Bogiem i właśnie się wydawało, że ich życie nie ma sensu. Więc no, my się wydaje, głęboko w to wierzymy, że jednak przyjdzie taki moment, że tą zmianę dostrzeżesz. I się wydarzy no, wiele dobrego w twoim życiu, bo to, co na pewno możemy powiedzieć tutaj, każdy zaświadczyć, że jest z własnego doświadczenia i jest to no, prawda wiary też, w którą głęboko wierzymy, że Pan Bóg kocha wszystkich, tak? I to tak. Nawet tych, którzy Go nienawidzą, nawet tych, którzy Go nie czują i nie są tego świadomi, czy wydaje im się, że właśnie Pan Bóg ich nie kocha.
Ja mogę tutaj też jeszcze dodając do tego tematu związanego z Kasią, no podzielić się po prostu jakby swoim doświadczeniem, bo no też takie momenty miewałem, czy miewam, że po prostu jakieś pretensje do Pana Boga, tak, czy coś takiego i mogą się pojawić i wtedy wydaje mi się, że przynajmniej w moim przypadku to działa, kiedy staram się to, co już wcześniej wspomniałem, po prostu jakoś tak z mozołem, ale jednak zauważać na co dzień jakieś rzeczy, które jednak od Pana Boga się dostaje, czyli starać się szukać te pozytywy, które jednak mimo wszystko obiektywnie wszyscy wiemy, od Pana Boga dostajemy i po prostu dziękować za to, wypisywać sobie te rzeczy konkretnie i to jest taka praca na co dzień. Być może właśnie nie u każdego się zdarza taka łaska, jak na jeden raz powiedzmy, jak u Lecha, że to po prostu jest od razu. Niektórzy potrzebują czasu, potrzebują jakby takiej może innej pracy, w inny sposób Pan Bóg chce działać, ale no polecam, Kasia, wiem, że to się łatwo mówi, ale ja po prostu mówię to, co sam praktykuję i wiem, że to działa, kiedy zaczynam, staram się czasami może nawet na siłę szukać takie rzeczy, za które mógłbym być Panu Bogu wdzięcznym i może to naprawdę doprowadza do pozytywnych rezultatów, szczególnie w takich trudnych sytuacjach. Mhm. Także to polecam.
Mhm. Ja mogę też jeszcze ostatnio była kanonizowana Matka Teresa i no wraca się teraz do tego, co ona mówiła, mhm. do jej życia i też dla mnie szokujące zupełnie odkrycie było, no jakiś czas temu już, jak się pojawiły te jej listy duchowe, tak, czy jej że się okazało, że jakoś tak do mnie dotarło to, że ona przez wiele lat miała noc, ciemną noc ducha.
Chyba 50 nawet.
Także praktycznie całe swoje życie ona nie czuła miłości Pana Boga i a mimo to była po prostu heroiczna w swoim życiu, można powiedzieć heroicznie żyła wiarą bez takiego poczucia miłości Pana Boga. I oczywiście nie chcę to tak dokładnie przedstawiać, ale dla mnie też to jakoś jest inspirujące takie, że ja jestem pełna podziwu dla niej, że ona tak naprawdę bez jakiejby takiej pociechy duchowej była tak w stanie na rozum, jakby tak, że ona, że to jest jej decyzja woli. Ona wie, że Pan Bóg jest, nie czuje tego zupełnie, nie ma żadnych pociech, a mimo to jej wolą postanawia, że chce żyć heroicznie dla Boga i realizować tę miłość. Ona sama jakby nie czuje tej miłości, którą dostaje od Pana Boga, a jednak tak wiele miłości jest w stanie dać innym ludziom. I to mi się wydaje, że no właśnie, ja nie wiem, każdy się musi tego uczyć, nie wiem jak to się stało, że ona była tak silna, że potrafiła rzeczywiście tak heroicznie tą wiarą żyć na co dzień. I no tak, to jest taka wielka lekcja, prawda, że jednak da się, tak, jakoś jej się to udawało i że teraz wszyscy ją stawiają sobie za wzór, że to nie jest tylko tak, że ta miłość Pana Boga jest codziennie doświadczana i to nam daje takiego kopa, prawda? Też jak się tutaj mówiliście Zuzia i Mateusz, że chodzicie na Eucharystię, to czasem są te takie uczucia też, prawda, pozytywne, że się czuje obecność Pana Boga i że to On obdarza łaskami w tej Eucharystii, a czasami ja też takie mam doświadczenie, że no też szczególnie w ostatnim okresie bywam prawie codziennie na Eucharystii i czasami jest ta radość taka wiary i poczucie bliskości Pana Boga, a czasami to tak człowiek zupełnie się zastanawia, że naprawdę, że to nie czuje i też się pojawiają różne wątpliwości. Ta wiara jest taka no, zróżnicowana, prawda? Też takie macie doświadczenia?
Tak, zdarzają się różne rozproszenia i człowiek się łapie na tym, że jego myśli są naprawdę w dziwnych miejscach, jak jest na tej Eucharystii. Ale wtedy, przynajmniej ja tak wtedy mam, że jak wracam myślami tam do kościoła, że tak powiem, to zawsze mówię, że dzisiaj mam problem, ale Panie Boże, jestem tutaj. I no jestem i to jest czas dla Ciebie, który ja poświęcam Tobie w sposób szczególny. No i dzisiaj staram się, ale tylko tyle mogę, nie?
Czyli jest to właśnie ta decyzja woli, tak? Że przychodzę na tę Eucharystię, oddaję, prawda, ten czas Panu Bogu.
No nie zawsze jest to łatwo, nie zawsze są jakieś uczucia właśnie pozytywne.
No właśnie, ale że uczuć nie ma, ale jest ta decyzja woli, tak? Wtedy, że przychodzisz.
Tak. I wtedy trwam mimo wszystko w tym, bo wiem, że Pan Bóg istnieje, bo dał mi tego doświadczyć i nikt mnie nigdy nie przekona, że Pana Boga nie ma. I skoro wiem, to też wierzę. A skoro wierzę, no to nie zawsze z tym są związane uczucia i czasem jest trudno. Ale no tak zdecydowałam i tak trwam w tym.
Tak. No jeszcze właśnie Eucharystia i Pismo Święte tutaj w świadectwie Lecha się pojawiło, że ta łaska wiary przyszła, kiedy zdecydowałeś, że przeczytasz Pismo Święte. No Pan Bóg właśnie daje nam te tak naprawdę wszędzie dostępne na każdym kroku, szczególnie w Polsce, gdzie są kościoły co drugi krok i otwarte, że jest Eucharystia, jest sakrament spowiedzi i mamy Pismo Święte, no nieograniczony dostęp do niego, że to też jest wspaniałe, że te tak bardzo wszędzie dostępne środki potrafią takie cuda działać, prawda?
No, Pismo Święte też trzeba nauczyć się czytać, ponieważ ja pamiętam, jak po nawróceniu próbowałem czytać Pismo Święte, to po prostu łeb miałem kwadratowy. Nie wiedziałem, że dzisiaj już jest o wiele lepiej z tym. Zachęcam się sporo modlić przed czytaniem Pisma Świętego, albo jakieś wyrzeczenie sobie, albo małe umartwienie sobie zadać, naprawdę pomaga. A Kasi chciałbym powiedzieć, żeby się nie przejmowała tymi oskarżeniami, którymi jest tam torpedowana, że no, Bóg nas kocha wszystkich. Jezus przyszedł nas zbawić, oddał za nas swoje życie i przyszedł powołać grzeszników. I im bardziej się człowiek źle ma, tym więcej łaski na niego chce wylać i tym bliżej chce go przytulić do swojego serca. I jeżeli jesteś w stanie, Kasiu, to zawierz to Maryi. Jezus przyszedł, wybrał sobie, że przyjdzie do nas. Jezus jest miłością. Wybrał sobie, że przyjdzie do nas przez Maryję i powiesz to Maryi, a Maryja nauczy cię kochać Jezusa i da ci odczucie Jego miłości. I ja żyłem przez lata w takim samopotępieniu i czułem, że nie jestem godzien miłości. Ja z dziewczynami, to najdłuższy mój związek do 25 roku życia, to trwał, nie wiem, miesiąc czasu, bo czułem się niegodny miłości, po prostu sam uciekałem od tego i w takim samopotępieniu żyłem i doskonale cię rozumiem, dlatego oddaj to Maryi i tylko wytrwale trwaj w tym i w tym otwarciu na tą łaskę i proś mamę, ona cię poprowadzi.
Tak, możemy się tylko przyłączyć do słów Lecha i pozdrawiamy cię serdecznie. I w ogóle dziękujemy też wszystkim osobom, które piszą tych komentarzy na Facebooku i SMS-ów, zdaje się, tak pojawiają się. Będziemy czytać je też później, ale bym chciała teraz, żebyśmy posłuchali hymnu Światowych Dni Młodzieży, bo jak wysłuchamy hymnu, to przejdziemy do części rozmowy właśnie o Światowych Dniach Młodzieży, bo tam też mieliśmy wspaniałe doświadczenia i zmian niesamowitych w naszym życiu i w życiu ludzi, których tam spotykaliśmy, ale to po piosence. Zapraszamy do wysłuchania teraz.
Wznoszę swe oczy ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Pomoc od Pana, wszak Bogiem On miłosiernym jest. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas, by w swe ramiona wziąć rany, krwią swoich ran nowe życie tchnąć. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Przebacza, przeto i my czyńmy jak nasz Bóg. Błogosławieni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Pan Syna krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał.
Panem jest Jezus, mówi w nas Duch, niech to widzi świat.
Wiernym bądź,
Ach, bardzo lubię ten hymn i przypomina mi Światowe Dni Młodzieży i to, co wszystko się tam działo.
I łezka się wokół kręci.
Tak, no, bardzo, bardzo miłe wspomnienia. Chciałabym najpierw jeszcze przeczytać wpis Mileny. Co Pan Bóg zmienił w moim życiu? Wiele i nadal zmienia. Odkąd pamiętam, uczy pokory, wiary, że jeżeli człowiek kieruje się jego nauką, można wiele zrozumieć i dokonać. Oto przykład. Rok temu zmarł mój tata. Z dnia na dzień musiałam stać się odpowiedzialna za mamę, dom i tak dalej. Od jakiegoś czasu byłam bez pracy, byłam załamana. Po pogrzebie wieczorem usiadłam w żałobie, zaczęłam płakać i poprosiłam Boga o siły i wskazówki. W ciągu tygodnia znalazłam pracę. Można powiedzieć, że pracodawca sam do mnie zadzwonił i stałam się innym człowiekiem. Rada do wszystkich, jeżeli macie zmartwienie, problem, bądź zwyczajnie nie macie siły, usiądźcie, wypłaczcie się i zacznijcie rozmawiać z Bogiem, a potem słuchajcie i bacznie obserwujcie świat, a znajdziecie odpowiedź. Tylko nie zbaczajcie z drogi prawości. Bardzo podpisuję się pod tymi słowami, bardzo żeby fajnie. Właśnie nie zbaczać z drogi prawości. I to bardzo fajnie. Dzięki, Milena, pozdrawiamy cię serdecznie. Tutaj te słowa, że żeby się zwrócić do Boga i słuchać, co On mówi i obserwować świat, że to jest właśnie najprostsze, a czasami najtrudniejsze. Ale też co... na co bym chciała zwrócić uwagę, to, że nie wystarczy właśnie tylko oczekiwać od... ja to mówię też do siebie, bo często sobie trzeba to przypominać, że nie wystarczy, żebyśmy tylko słuchali Pana Boga i czekali na to, co On zrobi, co On zmieni, tylko musi być też to działanie, konkretne działanie człowieka, tak, że jego odpowiedzią na natchnienie Boże, czy na łaskę, czy na słowo Pana Boga jest nasze działanie. Konkretne, żeby słowo stało się ciałem w naszym życiu, czyli żeby na konkretne czyny się przełożyło. No i właśnie tu po hymnie Światowych Dni Młodzieży chciałam, żebyśmy trochę powiedzieli o tym, jak dawaliśmy świadectwo w czasie Światowych Dni Młodzieży, bo mi się wydaje, że właśnie ewangelizowanie i dzielenie się swoim świadectwem z innymi ludźmi jest właśnie takim, no, jednym z piękniejszych chyba i bardziej chrześcijańskich czynów, konkretnych realizacji tego, co Pan Bóg do nas mówi, tego, co nam daje. Lechu, chcesz zacząć?
No ja nie wiem, czy jest bardziej chrześcijański sprawa, którą my mamy wypełniać, jak głoszenie Ewangelii.
Powołanie,
tak, to jest chyba główne. Do tego zostaliśmy, mamy być tą solą ziemi, żeby dać jej smak i pokazywać, gdzie jest prawda. A Światowe Dni Młodzieży, no dla mnie było to piękne przeżycie. Pierwszy raz byłem i no włączyłem się w grupę ewangelizacyjną, ponieważ od jakiegoś czasu czułem, że trzeba zrobić kolejny ruch. Jeździłem na te rekolekcje Ruchu Czystych Serc, na różne inne takie zjazdy i czułem, że... No i Pan wiele działał w moim życiu przez te spotkania, szczególnie przez rekolekcje w Grudku, ale czułem, że wreszcie trzeba iść dawać. Nie tylko brać, ale i dawać. I to było piękne przeżycie, ponieważ tak jak mówiłem w telewizji na Westerplatte Młodych, że czegoś mi brakowało. Od dawna mi czegoś brakowało. Ja długi czas prosiłem Pana Boga, żeby mnie stąd zabrał. Że ja nie chcę tu żyć, bo ja wiem, że u Niego jest lepiej. Panie, zabierz mnie. Po co ja tu tkwię w ogóle? I czegoś mi brakowało. I pamiętam, że kiedyś dużo radości dawała mi jakaś taka ewangelizacja, nawet jak się podzieliłem. Przełamałem swoje jakiś tam swój wstyd, bo to oczywiście nie przyszło mi z dnia na dzień, że ja tak mówię wprost, co mi Pan uczynił, tylko było to właśnie tymi małymi zmianami, tymi małymi krokami, stawianie takich małych kroków i przełamywanie siebie. I dzisiaj wiem, że głoszenie tego, gdzie jest prawda, co Pan mi uczynił w życiu, daje mi najwięcej radości, daje mi ten spokój w sercu i te 2 tygodnie na Światowych Dniach Młodzieży to było coś pięknego.
Tak. No właśnie ja też to widzę, że tak naprawdę jest to jakby pewien taki dług wdzięczności, który się spłaca. Jeżeli człowiek widzi, że coś dobrego się wydarzyło w jego życiu, to ma jakby taki obowiązek, żeby się też tym z innymi podzielić i że może być tą zmianą, czy może się przyczynić, czy być motywacją, impulsem do tego, żeby ktoś swoje życie zmienił na lepsze. Tak jak ty na przykład, Elechu, widzisz, jak bardzo wiele na dobre się zmieniło w twoim życiu, to ty opowiadając o tym, czy idąc do kogoś i mówiąc o Panu Bogu, tak naprawdę możesz spowodować, że ktoś też zmieni swoje życie na lepsze, tak? Że otworzy się na Boga, że zmierzy się ze swoimi jakimiś grzechami. I ja tak samo widzę, że bo my w ogóle w RCS-ie jakby też naszym takim charyzmatem jest to, że właśnie się dzielimy tym świadectwem, zwłaszcza jeżeli chodzi o życie w czystości. To ja też tego wielokrotnie doświadczyłam, że gdy mówi się o tym tak wprost, że właśnie tu ruch czystych serc i życie w czystości, reakcje są różne, ale bardzo wiele też jest takich reakcji pozytywnych i że ludzie potrzebują tego świadectwa, bo na przykład są osoby, które gdzieś tam są przekonane, że no właśnie czystość to jest pozytywne, ale nigdy nie słyszały, żeby inne osoby jakoś o tym mówiły, że nie miały takiego wsparcia. I to, jak się pojawia nagle taka wspólnota i ludzie, którzy nie wstydzą się mówić świadectwa o tym właśnie, że żyją w czystości i że to, czemu to służy, że to służy, że to jest zmierzanie do pięknej miłości, że to tego, żeby naprawdę wejść szczęśliwie w małżeństwo, czy w ogóle każde powołanie, żeby w sposób szczęśliwy realizować, żeby się rozwijać i w taki pozytywny też sposób mówią o tym i przełamują tą taką propagandę, która ośmiesza czystość i w ogóle przedstawia, że to jest coś no, jakieś przestarzałe i w ogóle jest to jakieś takie skupianie się tylko na wyrzeczeniach, że to jest takie afirmowanie, czy jakieś skupianie się na właśnie afirmowanie cierpienia i wyrzeczenia tylko, a tak naprawdę to jest droga do szczęścia, tak, że są te różne wyrzeczenia, ale tak naprawdę no to, jeżeli ktoś ma wątpliwości, to zachęcam, żeby przyjechał na rekolekcję Ruchu Czystych Serc i zobaczył, czy tam są nieszczęśliwi ludzie, którzy po prostu się skupiają tylko na tym, żeby jakoś siebie umartwiać i że to jest umartwienie i wyrzeczenie jest celem samym w sobie. Nie. To jest środek do tego, żeby być otwartym właśnie na życie, żeby być otwartym, nie chodzi o życie w sensie dzieci, chociaż oczywiście też, ale jak mówimy o młodzieży, żeby być otwartym na życie pełnią życia, o to chciałam powiedzieć, żeby oczywiście potem jak się wchodzi w małżeństwo, żeby też właśnie być otwartym na dzieci, żeby móc w pełni wolności wejść w małżeństwo, żeby tą miłość osiągnąć taką jak najpiękniejszą, żeby Pan Bóg ją przemieniał też. Tutaj właśnie było też świadectwo Zuzi i Mateusza. Oni też o tym mówią, tak? Że to przybliżenie się do Pana Boga, życie w RCS-ie spowodowało, że tak mogli się otworzyć na siebie. Potwierdzacie moje słowa?
Potwierdzamy.
Tak. No to jest nasza najlepsza droga, tak myślę, że oboje tak czujemy. Tak. I gdybyśmy nie trafili nigdy do RCS-u, to byśmy nigdy się nie poznali.
Tak.
Także to może być właśnie, drodzy słuchacze, dobra zmiana dla was, jeśli wybierzecie się właśnie na nasze rekolekcje. No już najbliższe w grudniu, tak? Dni czuwania, a później letnie jak zawsze. I też zapraszamy na nasze spotkania w ogóle.
W różnych miastach. Można na stronę wejść, jak ktoś najpierw chce, nie ruszając się z domu, można najpierw zapoznać się trochę z RCS-em, wchodząc na rcs.org.pl. No i tam są wszystkie informacje. I
do wspólnot lokalnych też właśnie, do warszawskiej zapraszamy. Ruszają spotkania pod koniec września, czy też w październiku jeszcze się informacje pojawią.
W Bydgoszczy niedawno, dosyć jest to młoda, można powiedzieć.
W dużych miastach w Polsce właściwie są.
Jedna z młodszych.
No, cztery i pół lat.
Aha. To jednak, bo w Toruniu, przepraszam, się pojawiła wspólnota.
Proszę nie mylić Torunia z Bydgoszczy.
Nie, absolutnie nie.
Tak. Właśnie.
Ale osoby się przewijają w jednym
momencie. No w sumie w tym momencie z tej starej wspólnoty, te 4,5 roku, które już jesteśmy we wspólnocie, no to tylko my jesteśmy praktycznie z Zuzią.
Czyli była transformacja.
Tak, trochę.
Trochę nowych osób mamy, zmienialiśmy często miejsce, także różne parafie odwiedziliśmy, teraz jesteśmy w centrum miasta, więc dużo nowych osób dociera do nas właśnie przez to, że więcej o nas słychać.
Tak, właśnie. A propos
Tak, Piotrek?
Tak, Gosiu. Właśnie a propos naszej wspólnoty, chciałem powiedzieć, że w moim życiu właśnie też bardzo dużo na pozytywne zmieniło się właśnie dzięki takiej wspólnocie jak Ruchu Czystych Serc. Najpierw był taki stopień mniejszy, kiedy ja wyszedłem ze swojego jakby zamknięcia egoizmu takiego też na ludzi i zapisałem się na jakiś wolontariat w czasie studiów, coś tam robiłem, tak, a później drugi krok to był właśnie, gdzie znalazłem w Miłujcie się to ogłoszenie na rekolekcję. Także to tak stopniowo jakoś widzę, że owszem, Pan Bóg działa, ale trzeba zrobić jakiś może mały kroczek. Tak jak święty Piotr wyszedł z Łodzi, prawda, postawił tą nogę, zaufał Panu Bogu, zrobił mały kroczek, a później już Pan Bóg go jakby no poniósł, tak poszedł po tej wodzie do niego. I właśnie, owszem, są takie momenty, że się zwątpi i zacznie się tonąć, ale...
Piotrze, chodzisz po wodzie? Chcesz nam powiedzieć, że chodzisz po wodzie?
Wiesz co, czasami wydaje mi się, że właśnie tak, że nie tyle może ja chodzę, to raczej Pan Bóg mnie niesie czasami. W cudzysłowie oczywiście mówię tutaj, czy kiedy ta lektura Pisma Świętego, na którą jest tak nacisk, staramy się właśnie systematycznie, wręcz codziennie w Ruchu Czystych Serc czytać. Kiedy są momenty, kiedy po prostu Pan Bóg jakoś, nie wiem, kiedy dłużej się zatrzymam, znajdę czas, pomedytuję to pismo, nie tylko przeczytam. Kiedy zaczyna się coś we mnie otwierać, to czuję wręcz namacalnie, tak, i zauważam rzeczy, których wcześniej nie zauważałem. To jest też jakaś zmiana, prawda, że zaczynamy coś zauważać, jakby Pan Bóg nas wyjmuje z tej wody i stawia obok, wtedy się możemy zobaczyć, bo jeśli jesteśmy w takim codziennym swoim sosie, to możemy nie widzieć pewnych rzeczy i trzeba po prostu właśnie takiej zmiany ze strony Pana Boga, że On nam coś pokazuje, jakby wskazuje.
Tak. No u mnie na przykład, jeżeli chodzi o zmiany, to też się zaczęło jak w pewnym sensie od RCS-u, no bo ja też pochodzę z rodziny wierzącej, więc można powiedzieć, no gdzie tu jest miejsce na zmiany? Jest to jakiś tam powolny proces, człowiek tam w tej wierze wzrasta i gdzie tu jest w ogóle czas na jakieś zmiany? No ale też widzę, że właśnie ta wspólnota bardzo, to się zgrało, jak wstąpiłam do RCS-u w 2010 roku, to się zgrało jakoś też z takim, tak Zuzi podobnie, z takim wejściem w świadome życie wiary, tak? Że to nie tylko jest coś, co ja mam w rodzinie, ale na przykład jak już nikt, powiedzmy, muszę sama zorganizować czy pójść na mszę, to nie jest tak, że jak nikt, nie wiem, w domu mi nie zorganizuje tego wyjścia wspólnego na mszę, to ja nie pójdę. Tylko, no i tak dalej, że po prostu ta relacja z Panem Bogiem staje się indywidualna i człowiek, zaczęłam tak właśnie myśleć, że to tylko wszystko ode mnie zależy i czy wstąpienie do RCS-u jakoś tak temu towarzyszyło i też zawiązywanie coraz to nowych znajomości z ludźmi też wierzącymi, gdzie już sami podejmujemy świadomie decyzje, że na przykład jak spędzamy razem czas, czy gdzieś jedziemy na jakiś wyjazd, to jest naturalne, że wszyscy razem idziemy do kościoła, że na mszę świętą, czy o 15 zmówimy koronkę i tak widzę właśnie, że to jest wspaniałe, że jakby sami dorośli ludzie i my tak wiarą razem się umacniamy. I też otwarcie się na mówienie świadectw i w ogóle wychodzenie do innych ludzi, to też niesamowicie umacnia wiarę. Ja gdzieś tam się to słyszało, także to jest właśnie powołanie chrześcijańskie, żeby się dzielić wiarą, ale dopóki człowiek sam tego nie doświadczy, nie przeżyje tego momentu takiego przełamania siebie, że wolałby jednak nie mówić, jakoś się schować, bo jest to trudne, tak, żeby wyjść i otworzyć i powiedzieć coś, kawałek ze swojego życia. Jeżeli się przełamie, to widzi tak naprawdę, ile więcej dostaje. Ja to też doświadczyłam tego, że to tak umacnia wiarę człowieka. Nie zawsze widać efekty dobre, że na przykład czasem ktoś wysłucha ciebie, ale w ogóle nie widać po nim reakcji, albo wręcz negatywnie zareaguje, ale czasami no ufam, że też to, co ja się podzieliłam swoim świadectwem, kiedyś tam w życiu tej osoby gdzieś to wróci, tak, że to też jakoś swoje owoce wyda. Ale czasami są tak, od razu dostajemy taki zwrotną informację o tym, że do kogoś naprawdę to trafiło. Mhm. Przypomina mi się to nasze, Piotrek też był na tym świadectwie w technikum na Pradze, tak. takie dosyć trudne. Tam mieliśmy taką informację, że młodzież była wcześniej edukatorzy seksualni u nich byli, no a my potem mieliśmy do nich pójść i mówić o czystości, więc w ogóle wszyscy byli miękkie nogi i po prostu co my zrobimy, ale naprawdę no takie rzeczy się pamięta, że to człowiek widzi, że takie ważne, jest takim narzędziem, jest narzędziem w ręku Boga i to ważne jest, żeby przełamywać takie myśli, jak które ja na przykład miałam. No, tutaj są ludzie, którzy mówią takie mocne świadectwa, a co ja powiem? Jestem z rodziny wierzącej i co powiem młodzieży, która na przykład jest w trudnym środowisku, jest, nikim nie przekazał wiary i co ja im powiem? No to teraz żyjcie wiarą, bo tak trzeba, tak?
No właśnie.
Więc to u mnie się też to zmienia, że zaczynam dostrzegać te małe zmiany i tak naprawdę, że w moim życiu też dochodzi do różnych zmian. Zresztą ostatnio dosyć duża, bo się przeprowadziłam do innego miasta i tam pracuję w Miłujcie się w piśmie, które jest ewangelizacyjne, więc no, postawiłam całe moje życie na Pana Boga i widzę, że jestem szczęśliwa. To jest w ogóle zmiana, której naprawdę bym jeszcze jakiś czas temu w życiu bym nie myślała, że tak takie rzeczy się zmienią w moim życiu, a widzę, że Pan Bóg prowadzi i no i jestem naprawdę szczęśliwa w tym, co się teraz dzieje. Więc tak.
Tutaj może jeszcze tylko nawiązując do jednego SMS-a, właśnie do kilku, właściwie do kilku, warto też, tutaj chcę wspomnieć Katię właśnie, czy Kasię, która też pisała, żeby pozwolić sobie też na, dać sobie czas na te zmiany, pozwolić działać Panu Bogu, żeby być po prostu cierpliwym, no bo no, myślę, że raczej rzadziej się zdarzają momenty takie bardziej spektakularne czy jednorazowe, jakieś nawrócenie, jakieś zmiany w naszym życiu, że ktoś spadnie z konia w drodze właśnie jak święty Paweł, tylko raczej to są powolne zmiany i ja to też osobiście tego doświadczam akurat w moim życiu, moja walka z egoizmem, z jakimiś słabościami, raczej jest to kwestia walka na co dzień, jakaś taka właśnie też dzięki wspólnocie ruchu czystych serc. No, Pan Bóg ma różne swoje drogi i nie trzeba się zniechęcać, że u nas jeszcze się coś takiego nie wydarzyło, tak? Po prostu być może czasami tego nie zauważamy, ale myślę, że jeśli będziemy ufać i będziemy cierpliwi, tak, to przyniesie swoje owoce, taka wytrwałość. I tutaj mi się przypomina taki obrazek, który widziałem, że górnik kopie właśnie w tunelu jakimś, po prostu
szuka
chyba wolności, czy skarbu, nie wiem, i kopie i nic, i cały czas ta ściana, tak, i już widać jakby z perspektywy, że już dosłownie ma kilka centymetrów, żeby się na wolność przekopać i on w tym momencie rezygnuje i odchodzi, tak, i nigdy nie wyszedł tej dziury. Warto się po prostu nie poddawać. To jest taki morał z mojej wypowiedzi, można powiedzieć, żeby po prostu być cierpliwym i no, trwać w tej modlitwie i ufać, że Pan Bóg jednak prędzej czy później w swoim czasie wyprowadzi.
Tak, to co w innym wpisie się pojawiło, że nie zbaczaj z drogi prawości. To mi się wydaje, że to jest coś, co możemy powtórzyć, bo my tutaj w piątkę siedzimy i mówimy przykłady z naszego życia, ale to się potwierdza też w świadectwach ludzi w naszej wspólnocie. Jest no, naprawdę dziesiątki różnych świadectw i każda, to jest najpiękniejsze, że każda droga życia, każdy ma inną historię życia, tak? Indywidualnie i w życiu każdego człowieka Pan Bóg naprawdę działa indywidualnie i nie ma jakichś tam wytartych ścieżek, że na przykład ja porównuję swoje życie do życia kogoś innego, to znaczy, że na przykład u mnie tak Pan Bóg nie zadziałał, to co, to jest jakoś gorzej, czy inaczej, czy moja historia życia inaczej się toczy, a to każdy jest indywidualny,
wyjątkowy,
tak, wyjątkowy i Pan Bóg w życiu każdego człowieka zupełnie inaczej działa, więc to nie można przykładać szablonów do swojego życia i właśnie to nasłuchiwać po prostu, co bezpośrednio do mnie Pan Bóg mówi, tak, w życiu i no to też każdy się tego uczy powoli, bo to tak, tak. Łatwo powiedzieć wszystko, ale trudniej wykonać. Więc teraz może posłuchamy piosenki, żeby usłyszeć, co w piosence może Pan Bóg do kogoś przemówi.
Oh,
trwa nasz czas wzrastania. Przypominamy, że możecie pisać do nas na temat audycji, na temat zmian, których Pan Bóg dokonuje w waszym życiu, świadectw, doświadczenia Pana Boga, Jego obecności. Na Facebooku Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży i SMS-y na numer 536 600 500. Powtórzę, 536 600 500.
By tamtędy iść, choć jest tyle wyjść, na pewno
z powrotem w studio. Jeszcze bym chciała zapytać Lecha, poprosić, żeby powiedział o tym, jak to jeszcze było z tymi świadectwami na Światowych Dniach Młodzieży, bośmy trochę mało o tym powiedzieli, a tam się dużo rzeczy działo.
No działo się. Ja byłem w jednej z grup ewangelizacyjnych, które potem jeździły po Krakowie i głosiliśmy świadectwa. No my akurat byliśmy pod Krakowem, bo mieliśmy samochód. I naprawdę tam widać było, że ludzie słuchali, szczególnie mieliśmy taką u nas w grupie dziewczynę z Malezji. Też miała bardzo fajne świadectwo i bardzo widziałem, że też byli bardzo poruszeni ludzie po jej świadectwie. Ona swoje w życiu przeszła, przychodzili, płakali, przy niej tam ściskali się. Naprawdę widziałem wiele dobrych owoców tych świadectw. A odnośnie dawania świadectwa chciałem jeszcze dodać, że to abyśmy się nie bali wychodzić, bo my nie wiemy tego, jak Bóg chce przemówić przez nas do drugiego człowieka. Tak naprawdę nasze słowa nie są tu najważniejsze, bo to Duch Święty działa i żebyśmy się nie zrażali tym, że nie widzimy owoców, ponieważ my możemy siać, a ktoś inny zbierze to po prostu i to musi...
Po jakimś czasie.
Ja po swoim życiu widzę, że pewne rzeczy się pojawiały, zapalały mi się jakieś lampki w głowie i dopiero w którymś momencie było coś, nazbierało się tego i Pan zadziałał, uznał, że to jest odpowiedni moment. Pan postawił na mojej drodze, jak miałem około 20 lat, ja wtedy mocno imprezowałem i ćpałem z moim kuzynem, postawił takiego nawróconego chłopaka, mojego przyjaciela Łukasza, pozdrawiam, jeżeli słucha, i on sporo starszy, bo chyba 8 lat starszy od nas, ale jego też Pan jednego dnia uwolnił od narkotyków. Mnóstwo ćpał, mnóstwo imprezował, ale bardzo lubił muzykę taką taneczną, elektroniczną i jeździliśmy tutaj między Bydgoszczą a Warszawą. Taka mordownia była, Starość Reby. I my tu jeździliśmy na tą imprezę. To się zjeżdżały w tysiące osób ludzie. I przyjeżdżaliśmy, ćpaliśmy, a on zawsze na trzeźwo. I mówił nam o Bogu. I my tam w Boga nie wierzymy, ale On w was wierzy. I tak w kółko. I wtedy mi się zapaliła taka lampka, że nawet nie tyle o Bogu, co jakoś tam na pewno się utwierdziłem, ale że można się bawić bez alkoholu, bez narkotyków i że można jakoś normalnie działać, czego ja nie umiałem. I to było dla mnie ogromne świadectwo, dlatego nie bójmy się i wychodźmy, podnośmy się z tej kanapy, o której mówił święty Franciszek, papież Franciszek na Światowych Dniach
Ojciec
Młodzieży.
Ojciec święty.
Tak, tak.
Tak, ja na przykład też mogę przytoczyć taką historię ze Światowych Dni Młodzieży, która mnie poruszyła bardzo. To jak żeśmy wyszli taką naszą grupą ewangelizatorów, to rozdawaliśmy też Miłujcie się nasze pismo formacyjne i tak, żeby nawiązać też rozmowę jakoś z osobą. I nasz kolega z RCS-u, Wojtek, podszedł do jednej dziewczyny i coś właśnie tam ją zagadnął i ona jakoś tak go wyśmiała i zlekceważyła, że coś tam nie, o Bogu, to coś tam nie. I on tak najpierw miał taką myśl, no dobra, żeby wolności, nie? Żeby nie przymuszać jej do niczego i tak dać spokój z tej dziewczynie, ale jakoś tak jednak coś jeszcze do niej zagadnął, jedno zdanie, i ona wtedy się zatrzymała i zaczęli rozmawiać. I rozmawiali godzinę, czy w ogóle jakoś dłużej, no bardzo długo rozmawiali i ona następnego dnia się wyspowiadała u naszego księdza Miecia, który z nami był, więc tutaj akurat był taki efekt, jakby to efekt tego ewangelizacji był natychmiastowy, tak, że się, najpierw ten moment taki, że Wojtek mógł dać za wygraną w tym momencie, ale jednak stwierdził, a co mu zaszkodzi? Tak, to nie było tak, że on ją przyparł do muru i rozmawiał ze mną, tylko tak coś jeszcze zagadnął. I, no i efekt był taki, że się dziewczyna po tam bardzo długim czasie, to jakoś w lata szły ten czas, że ona się po tak długim czasie wyspowiadała. No to naprawdę widać, jakie są efekty. I że no dużo było takich ludzi właśnie, którzy... to też świadectwo czystości, ale to myśmy w ogóle wtedy tam na Światowych Dniach Młodzieży w ogóle ewangelizowali, żeby zwrócić ludziom uwagę na Boga, tak, że Bóg jest, i były różne reakcje, bo też były osoby, które... Tak, było, o, już tu są, czy coś takiego, mówiąc o ludziach, którzy przyjechali na Światowe Dni Młodzieży. że już tu dotarli, ale też były osoby, które było widać, że tak pozytywnie reagują. Pamiętam też na przykład takie starsze panie, które miały łzy w oczach, że widziały, jak myśmy szli taką całą kolumną młodzieży do Łagiewnik. To właśnie wzruszenie ludzi, którzy, na przykład starszych, którzy widzą tyle młodych ludzi wierzących, no to też jest takie ważne, tak? Kto wie, czy na przykład w jakim stanie była ta pani, tak? Że ten widok tylu młodych ludzi wierzących jakoś się tam podbudował, tak? Że to mogło być dla niej bardzo ważne w tym momencie życia. No i no, dlatego to takie wyjście ze świadectwem to po prostu powoduje, że takie, że w wiarę wchodzi życie, prawda? Że to jest, że to wiadomo, że człowiek czasem się narazi na jakiś tam negatywny komentarz czy negatywną jakąś reakcję, ale też bardzo wiele dobra zbiera i to wtedy właśnie jest ten człowiek jakby dając siebie, otwiera się tak naprawdę właśnie też na te zmiany, żeby to jego zmieniało i to są rzeczywiście zmiany na lepsze. Bo ja nie słyszałam jeszcze o tym, żeby ktoś, kto jeżeli dostanie coś dobrego od Pana Boga, jakoś właśnie nawrócenie, czy uzdrowienie, czy w ogóle mówi o tym, że wierzy i że jest z Panem Bogiem, nigdy nie słyszałam, żeby ktoś po świadectwie mówił, że jednak żałuje, że dawał świadectwo, że to na przykład zaszkodziło jego życiu duchowemu, więc to też mi się wydaje, że jak właśnie ktoś coś z siebie sam da, to wtedy jeszcze więcej otrzymuje. I tych zmian, które by chciał, tak?
W mojej pamięci, co jest dla mnie dziwne, najbardziej utkwiły te próby ewangelizacji, które były akurat jakieś trudniejsze, albo po ludzku można byłoby pomyśleć, że nie przyniosły efektu. Na przykład jedna dziewczyna zagarniała młodych mężczyzn do klubu ze striptizem i tam rozmawiałem z nią i tak niby nie słuchała, niby chciała słuchać, niby nie chciała, ale w końcu tak dała mi dobitnie, że nie chce za bardzo ten. I ja tam jej dobrze życzyłem, tam pobłogosławiłem jej i za chwilę podeszła do mnie i podziękowała, że nie jestem nachalny. I to widzę często, że my, ludzie wierzący, mamy tendencję do takiego nawróć się grzeszniku, bo zginiesz. I to zawsze, to mnie też zawsze odpychało. Ja zawsze lubiłem, jak ktoś podchodzi do mnie jak do człowieka i daje mi tą możliwość popełniania moich błędów. I żeby on nie jest napastliwy, co ja też przeżyłem jako neofita, taką napastliwość trochę. I Pan mnie, chwała Panu, że mnie tego oduczył. I druga sytuacja mi bardzo utkwiła w pamięci. Ewangelizowaliśmy takie młode dziewczyny. I one w sumie, jedna taka była chłodna do tego, ale druga chłonęła jak gąbka. Jak jej opowiedzieliśmy na koniec o Karolinie Kuskównej, błogosławionej, to naprawdę ją to przejęło, że ona umarła za czystość, tak? I za chwilę po tym zobaczyłem, że przychodzi jakaś taka przemyka, taka młoda dziewczyna i widać, że się bardzo gdzieś śpieszy. No to ja... Trak, za nią, biegnę za nią. Znaczy nie biegnę, tak szybkim krokiem. Mam trochę dłuższe nogi niż przeciętnie i nie muszę biegać.
Tylko jest bardzo wysoki, więc nie trudno mu dogonić większość ludzi.
I podchodzę do niej i tam zaczynamy rozmawiać i ona też niby jej to nie przeszkadza, ale niby nie chce mówić. I tak się to wszystko potoczyło, że szedłem z nią, idę, poszedłem z nią na dworzec, poszedłem z nią na zakupy, weszliśmy chyba do jednego hipermarketu, czy tam, nie wiem, czy to była Biedronka, czegoś tam nie było, poszliśmy do innego, tu, tam, kręciłem się z nimi tak, ona niby nie chciała słuchać, ale jakoś słuchała i w końcu odprowadziłem ją, bo też biegła na tramwaj i jak wchodziła do tramwaju, jeszcze dałem jej miłujcie się. I ja wierzę, że coś tam się zasiało, tak? Ja nie muszę widzieć tych efektów i dla mnie jest bezpieczniej, kiedy ja ich... Pan wie, ile efektów mi pokazać, żeby to nie pobudziło mojej pychy i mnie nie wyniszczyło to tak naprawdę. I wierzę, że coś tam się zasiało. Ona była w takim momencie, że tak naprawdę w takim miesiącu miodowym. Dopiero była, wyszła za mąż. I ja jej się pytałem, czy jej w życiu czegoś brakuje. No mówi, no nie. No jak się dowiedziałem, że dopiero co wyszła za mąż, no to nie ma co się dziwić. Ale ja wierzę w to, że to pan coś tam zasiał.
No właśnie tak, że tych świat z takich spotkań jest tak wiele i one tak bardzo są ubogacające. A ja bym chciała teraz przeczytać kolejny wpis na Facebooku od Michała, który się pojawił. Według mnie powinniśmy zaufać bezgranicznie Panu Bogu. Powinniśmy oddać Mu siebie, zawierzyć swoje marzenia, nałogi, bo Pan każdemu pomoże, tylko trzeba Mu powiedzieć tak. Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich w studiu, szczególnie pozdrowienia dla bydgoskich RCS-aków. Zuzi, Mateusza, pozdrawiam.
Dziękujemy bardzo, Michał. Też Ciebie pozdrawiamy.
I w sumie... Michał jest też z RCS-u bydgoskiego.
Oczywiście. I w sumie wszystkich naszych bydgoskich RCS-aków pozdrawiamy serdecznie.
I tych, którzy zamierzają przyjść, albo się zastanawiają, czy przyjść do nas, to przyjdźcie. Nie będziemy zmuszać, ale chociaż zobaczcie, czy warto.
Ale nawróćcie się.
Tak. A słuchajcie, myśmy tak mówili właśnie o tych zmianach, a jeżeli już jakieś zmiany się dokonały w naszym życiu też, to co, jakie macie, nie wiem, rady, albo jakieś przemyślenia a propos tego, jak nie spocząć na laurach? To znaczy, że Pan Bóg daje łaskę, ale no, to, co człowiek potem zrobi z tą łaską, ona na przykład dokona się właśnie jakaś zmiana, ale jak to spowodować, żeby ta zmiana była trwała i żeby się na tym nie zatrzymać? To znaczy, żeby wiedzieć, że życie jest ciągle takim dążeniem do doskonałości, które się nie kończy, tak? Które się zakończy dopiero w niebie. No właśnie, co...
No ja mam tylko jedno lekarstwo na takie coś i w sumie tak słucham i jak w telewizji byliśmy, to do większości rzeczy mógłbym powiedzieć to samo. Maryja. Ona, odkąd ja się jej zawierzyłem, oddałem w niewolę, ja ogólnie miałem całe życie tendencję, żeby się poddawać. Jak próbowałem naprawiać relacje z moją rodziną, ale robiłem to bardzo nieporadnie, jak to dziecko, tak? Byłem kompletnie nieprzystosowany do budowania relacji i przy najmniejszych jakichś problemach niezrozumienia z ich strony albo błędnie odebranie moich zamiarów, ja odchodziłem, rzucałem to, poddawałem się, jak miałem chyba 21 lat, powiedziałem sobie tak w sercu, dobra, to nigdy mnie nie poznacie, nie otworzę już się przed wami. I widzę, jak Maryja mnie prowadzi, że nawet teraz, jak też się poddaję, miewam takie momenty, że się poddaję, że mam chęć rzucić to wszystko, ja czuję, jak ona mnie podnosi. Bym powiedział nawet, do mnie to pasuje, że ciągnie mnie za uszy. Całe życie ktoś mnie musiał ciągnąć za uszy, żeby... No tak już mam, taki jestem, taki nędzny robaczek. I Maryja jest lekarstwem na wszystko, tylko trzeba jej się oddać i tyle, Maryja.
Dobrze.
Tutaj mamy jeszcze tak.
Aha, SMS się pojawiły, tak?
Tak, było trochę SMS-ów, to może przeczytam kilka tutaj. Dziękujemy za SMS-a od, no nie podpisało się. Wspaniała audycja, kochani, uwierzcie, Pan naprawdę dotyka każdego indywidualnie. Jest czas euforii i uniesienia, a później wraca codzienność. Zauważamy, że trud i przeciwności nie odeszły. Jest jednak ktoś, tutaj z dużych liter, kto jest przy mnie zawsze. Jest mój Pan, który mnie kocha taką, jaka jestem. Boże, niech Twoja wola wypełnia się w moim życiu, tak? Bardzo też to już, co mówiliśmy. Dziękujemy za tego SMS-a.
Pozdrawiamy słuchaczkę.
Pozdrawiamy serdecznie, tak. Tutaj też mamy SMS właśnie odnośnie już podobny co wcześniej, odnośnie choroby, odnośnie śmierci. Tutaj widzę. Także też życzymy wytrwałości i zawierzenia się Panu Bogu. Tutaj też ta osoba się nie podpisała. Tak. No może na razie tyle.
Dziękujemy bardzo. Zachęcamy dalej oczywiście, żeby pisać. A ja mam teraz takie pytanie. Jak nie pomylić takiej zgody na to, że się dzieje wola Boża w naszym życiu, że nawet jak spotykamy jakieś przeciwności, coś się takiego przykrego dzieje w naszym życiu, to że jednak jest to, że się temu poddajemy, że to jest Boża wola, żeby tego nie pomylić z takim lenistwem, że nie mam, że lenistwo, żeby nie podejmować wysiłku do zmian i jakiegoś, czy to nie jest też na przykład strach? Gdzie tu rozgraniczyć, tak? Gdzie to jest, kiedy jednak człowiek powinien coś zadziałać, a kiedy jest to takie odpuszczenie, że jednak to okoliczności, które nas w życiu spotykają, że to jednak jest jakieś Boże prowadzenie.
Mi bardzo pomaga taka sentencja, takie zdanie, rób wszystko tak, jakby zależało od ciebie i jednocześnie ufaj Bogu tak, jakby wszystko zależało od Niego. Bardzo mi to pomaga i sobie często to przypominam. No właśnie, czyli zapytaj siebie, czy ty rzeczywiście zrobiłeś wszystko, co w twojej mocy, czy skorzystałeś z tych wszystkich różnych narzędzi i tutaj a propos też takich problemów, o których tutaj się nieraz wspomina też i na Facebooku i przez SMS-y, może Pan Bóg też stworzył psychologów, też stworzył jakieś poradnie, może warto tam się wybrać i poszukać pomocy, zapytać, wyciągnąć rękę, tak jakby po prostu poszukać pewnych, zapytać siebie właśnie, czy ja rzeczywiście zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, czy ja tylko właśnie modlę się jedynie i zawierzam Panu Bogu. Owszem, to jest niezmiernie ważne, ale czy ja zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, tak? Czy, no bo Pan Bóg działa też przez takich proste narzędzia, przez innych ludzi, przez RCS, przez takie wspólnoty, przez rekolekcje, przez psychologów chrześcijańskich też osobiście polecam, bo też miałem styczność z taką właśnie jedną poradnią. No, moim zdaniem, tak ja to widzę, że to są też ludzie, którzy o ile są, żyją z Panem Bogiem, jeśli widzimy, że ma to sens, no to warto też może właśnie udać się w takie miejsce i skorzystać. No, chociażby taka metoda, tak? Rób wszystko, jakby zależało od ciebie, ale ufaj Bogu, jakby zależało wszystko od Niego. I to jest moim zdaniem bardzo ważne, żeby taki balans znaleźć, nie? Żeby ja ufam Tobie, Panie Boże, zrób coś, tak? Jak jest ta historia, że siedzi jakiś człowiek i wszystko zalało i on siedzi na jakimś dachu czy gdzieś i Panie Boże, na pewno mnie uratujesz, zrób coś, prawda? I jedna łódka podpływa, pyta się, czy Pana zabrać? Nie, Pan Bóg mnie uratuje, nie? Następna, Pan Bóg mnie uratuje. No wreszcie utonął człowiek i Pan Bóg się go pyta, prawda? Pyta się Pana Boga, tak? Czemu mnie nie uratowałeś? No, podsyłałem Ci te łódki jedno za drugą, ale nie chciałeś. Mhm. To takie proste rzeczy, ale warto zwrócić na nie uwagę. Pan Bóg jest bardzo pokorny i działa w bardzo ukryty, prosty sposób, taki zwyczajny. Często właśnie święty to jest dla mnie ktoś, kto po prostu zwyczajnie potrafi dostrzegać Pana Boga we wszystkim, tak? Że, no, także tak może z mojej strony.
Tak. A Mateusz
Duda? Pytanie to Piotr wyczerpał dosyć temat. Nie wiem. No módl się i pracuj. Właśnie to, że wszystko robimy tak, jakby zależało od nas, a ufamy Bogu tak, jakby zależało od Boga.
Czy to jest też metoda na to, żeby nie spocząć na laurach? To znaczy, żeby ta zmiana była trwała i żeby dalej rozwijać się i z Panem Bogiem dążyć do doskonałości?
No ja tutaj mam taką radę, że jak już naprawdę nie wiemy, co ze swoim życiu zmienić, to po prostu no, poprosić Pana Boga w modlitwie, że Panie Boże, wskaż mi, nad czym mam popracować. I no jestem pewien, bo sam tego doświadczyłem, że Pan Bóg wskaże i to dosyć szybko i czasem dosyć boleśnie. Pokaże nam nasze wady po prostu, nad którymi trzeba
głośno i wyraźnie pracować. Tak, w cudzysłowie. Tak, no ja też mogę potwierdzić, bo też mam świadectwo takiej osoby bliskiej mi, która też się modli o to często, żeby Pan Bóg pokazał, co trzeba, co należy zmienić w życiu i rzeczywiście ta modlitwa przynosi efekty i też jest to bolesne, no bo wtedy Pan Bóg pokazuje rzeczywiście to, co najbardziej wymaga zmiany i no ale to, no, trzeba zaufać.
I tutaj znowu na pomoc przychodzi Ruch Czystych Serc i rada ojca Mieczysława Wietrowskiego.
Lokowanie produktu.
Z jego radą, żeby pisać sobie codzienny plan dnia, właśnie w modlitwie naszej zawierzenia jest, prawda, czytanie Pisma Świętego, regularna spowiedź, sakramenty, adoracja, przyjeżdżanie od czasu do czasu na właśnie na nasze rekolekcje. To są wszystko
wspólnota
takie...
Wspólnota pomaga bardzo.
Bo bardzo łatwo zaprzepaścić właśnie takie łaski, dary Pana Boga. Trzeba naprawdę regularnie z nich korzystać, żeby to...
Tak. I właśnie to jest też fajne w naszej wspólnocie, że jak już się na te więzi takie przyjacielskie po prostu się zawiązują, to mamy do siebie zaufanie i tak nie ma właśnie w tej wspólnocie tak, że o, tu jesteśmy wszyscy przy kościele, więc tu już wiadomo, że są wszyscy święci, nikt nie ma żadnych problemów, nikt nie ma wątpliwości, jakichś trudniejszych dni, tylko też jest tak, że jak są jakieś problemy, to między sobą tam, z tymi osobami, które jakoś bliżej jesteśmy z nimi, innymi w tej wspólnocie, że się dzielimy też i właśnie czy modlimy się za siebie, tak. Prawda, cały RCS jest też, jedni za drugich się modlimy, jak ktoś ma jakieś trudności albo widać, że coś jakoś odchodzi gdzieś tam, powiedzmy tam od Boga, czy od Kościoła jakiś ma taki trudniejszy czas, no to wiadomo, że ta wspólnota, wspieramy się, tak? Nie jesteśmy we wspólnocie już wszyscy idealni, tylko jak ktoś ma jakieś trudności, to jedni drugich wspieramy, można pogadać między sobą i tak dalej.
Tutaj więc mamy taki SMS, może krótko przeczytam.
Proszę.
Wasza audycja zachęciła mnie do cudownych zmian w moim postępowaniu w relacjach międzyludzkich. Asia. Pozdrawiamy, Asię.
Pozdrawiamy.
Cieszymy się, że na coś się przydaje nasze mówienie tutaj. Tak.
I najfajniejsze jest to, że nawet jak człowiek widzi, jak dużo się zmieniło już w jego życiu, to tak naprawdę jeszcze widzi, jakby wiadomo, że to jest ciągła przygoda, tak? Też właśnie się o tym mówi, przygoda wiary, tak? Że to nie jest coś, co jest nudne, to nie jest coś, co już wchodzisz w wiarę i jak wchodzisz w jakiś taki beton stały, tak, że to już cię betonuje i to twoje życie się nie zmienia, tylko tak naprawdę o tym też piszą święci, bardzo wielu świętych, że wejście na żywą drogę wiary, to życie duchowe i zmiany w życiu duchowym, to jest no niesamowicie fascynująca przygoda i że dopiero i że tak naprawdę ona się nigdy nie kończy. Że to, że te zmiany się coraz bardziej dokonują i są coraz ważniejsze i tak naprawdę właśnie ta fascynacja też Panem Bogiem i w ogóle, i im bardziej człowiek się zbliża do Pana Boga, tym też się bardziej zbliża do innych ludzi i to wszystko jest jakby proces, który przez całe życie trwa. Mnie na przykład takie dla mnie znaczące było to informacja, że Jan Paweł II się tam co dwa tygodnie, tak, czy co tydzień się spowiadał i to tak człowiek sobie myśli, no jejku, przecież on no, był otwarty do ludzi, żył z Panem Bogiem blisko. Co on jeszcze mógł, nad czym on jeszcze mógł pracować? A jednak widać, że nawet ludzie, którzy wydaje nam się, że już są doskonali, że już nic by się nie mogło zmienić w ich życiu, że oni też mają ciągle nad czym pracować.
A to jest jeszcze lepiej, ponieważ najwięksi święci mieli największe poznanie swojej grzeszności.
Tak.
Człowiek im bardziej się uświęca, im bardziej zbliża się do światła, tym więcej widzi swoją grzeszność. Tak. I ja zachęcam wszystkich do codziennego rachunku sumienia wieczorem. To naprawdę, naprawdę pomaga i częsta spowiedź jest naprawdę wielkim błogosławieństwem. I nie przejmujcie się, jeżeli nie widzicie swojej grzeszności, ponieważ Pan czasami tak daje. Ja na przykład ostatnie swoje spowiedzi przez ostatni tydzień czasu robię codziennie rachunek sumienia wieczorem i naprawdę nie mogę nic znaleźć. I mówię, dobrze, Panie, nie chcesz mi nic pokazać? Chwała Tobie za to. I też mam takie okresy, ale to mija, to jest jakaś, nie wiem o co Panu, nie wiem jak to mam, o co tu chodzi, ale tak też bywa. Róbcie rachunek sumienia i spowiadajcie się regularnie.
Teraz mi się przypomniała siostra Faustyna Kowalska, która mówiła też zawsze o tym, w jej dzienniczku się często przewija to, jak ona mówi, że jest nicością, że naprawdę się dziwi, że Pan Bóg takie narzędzie używa, tak. Takie marne. I jeszcze a propos też spowiedzi, jej słowa, że powiedziała, że gdyby nie kierownik duchowy, to nie zrobiłaby ani kroku w rozwoju duchowym. I dla mnie to też jest takie niezwykłe, że jak Pan Bóg działa przez drugą osobę i właśnie stały spowiednik czy kierownik duchowy jest tak bardzo potrzebny i osoba, która, siostra Faustyna, która wydawałoby się, że już jest właśnie bardzo wrażliwą osobą i uduchowioną, że tam, gdzie tam jest miejsce na jej zmiany, to że ona po prostu tak w ogóle milowe kroki robiła w rozwoju duchowym, nawet mając bezpośredni kontakt z Panem Jezusem, że to też spotkała Pana Jezusa, bezpośrednio miała z Nim kontakt, a i tak ciągle ten proces jej oczyszczania i jej nawracania i zmian w jej życiu tak naprawdę dopiero się rozpoczynał w życiu, prawda? I że to było takie bardzo dynamiczne. A jakie wy osoby na przykład są jakieś inspirujące dla was, czy podnoszą was na duchu, jeżeli chodzi o jakieś różne zmiany?
Święty Maksymilian Kolbe.
Tak?
Po prostu dla mnie jest Heros, jeden z moich ulubionych świętych. Jak przeczytałem Szaleńca Niepokalanej, no to No naprawdę gość był niesamowity.
Zmotywowało cię to?
Zmotywował mnie mocno, aż no, nie wiem, czy kiedykolwiek mu będę dam radę dorosnąć mu do pięt, ale jest niesamowity, zachęcam do lektury.
Oczywiście, zachęcam. Piotrze?
No u mnie, ja już tu się nieraz powtarzam, jak z Gosią rozmawiamy, Józef Egipski tutaj jest dla mnie taką postacią biblijną bardzo inspirującą, jeśli chodzi o zmiany. Tam tutaj u niego akurat bardzo silnie widać motyw przebaczenia, tam konkretnie jego rodzinie, jego braciom, kiedy właśnie go sprzedali do Egiptu, później on tam się tułał i był przez dłuższy czas nieszczęśliwy i Pan Bóg właśnie tutaj zmiany w jego życiu tak zaprowadził, że spotkał znowu tych swoich braci po iluś tam latach, więc na pewno też przebaczenie jest takim elementem bardzo ważnym, też sobie przebaczenie różnych rzeczy, które może zapoczątkować wielkie zmiany w naszym życiu. Też tutaj zachęcamy do właśnie zwrócenia na to uwagi. I tu chciałbym jeszcze może przeczytać krótkiego SMS-a, świadectwo Małgorzata. Pisze o tym, że no też pochodzi z takiej rodziny, gdzie był problem alkoholizmu i przemocy w rodzinie, natomiast no, miała ciężko, Pan Bóg dawał jej siłę, bywało bardzo ciężko, nawet niechęć do życia, ale skończyła pierwszy rok studiów. Pan Bóg cały czas mi pomagał, dostałam pracę, teraz mam bardzo dobrego męża i córeczkę. Więc no takie umacniające świadectwo, które mówi o tym, że po prostu była wierna Panu Bogu i teraz ma 32 lata i jak widać jest szczęśliwa, więc zaufała Panu.
Pozdrawiamy
serdecznie.
Jeszcze ostatnie, na koniec, to już w sumie jest, bo się zbliża audycja do końca. Pytanie do Was. Jakaś osoba świętego, czy z Pisma Świętego inspirująca do zmian?
No mnie ostatnio właśnie inspiruje mocno siostra Faustyna. Zacząłem czytać jej dzienniczek i to jest dla mnie miazga. Też tam dużo też się...
W pozytywnym sensie.
Tak. Ale też no widzę tak jakby to, co czytam, to też się odnosi jakby do tego, każdego dnia czytam następny fragment i to się jakby odnosi też do mojego życia, że widzę faktycznie to, że też takie miała pustki duchowe, że tak to, że takie
pustynie.
I też to gdzieś tam zacząłem odczuwać właśnie w tym czasie i dużo też na temat czystości serca i w ogóle jej modlitwa, zawierzenie Panu Bogu, no nie spotkałem się jeszcze z takim zawierzeniem wszystkiego, no też bym chciał umieć tak właśnie Pana Boga miłować jak ona. No tutaj jeszcze mi się historia Abrahama, Dawida, też duże zmiany, jak Pan Bóg mówi Abrahamowi idź do ziemi, on idzie w ciemno.
Tak.
No to są moje właśnie.
Dla mnie ostatnio taką motywacją to jest święta Joanna Beretta Mola. No ona się zdecydowała na zmianę największą w swoim życiu i no oddać życie za kogoś to jest po prostu, no, wielka odwaga i naprawdę zaufanie Panu Bogu i właśnie te jego plany, że tak właśnie miało być.
No dla mnie też oczywiście też Abraham mi się przypomniał właśnie to jego wyjście w ciemno, dokładnie do Ur. I jeszcze też postać biblijna, Matka Boża, która też Pan Bóg jej zwiastował, zgodziła się. Myślę, że nie, na pewno do końca nie zdawała sobie sprawy, jak bardzo daleko, jakie są olbrzymie plany Pana Boga względem niej, zaufała. I też święty Józef, który kochał Matkę Bożą, a nagle tutaj się okazuje, że ona jest poczęcie i co się dzieje, ale zaufał, tak, Panu Bogu i no, historia zbawienia pisana takimi niesamowitymi osobami, które były otwarte na to, co Pan Bóg, jakie zmiany w ich życiu niesie i tak naprawdę bardzo nie po ich myśli, tak? Plany Boga były o wiele większe niż w ogóle wyobrażenia ludzi. Więc, tak?
Z Maryją to jest, kiedyś, jakiś czas temu mnie uderzyło, coś mocno mnie uderzyło, że w tamtym czasie kobieta była kamieniowana, tak? Ona mówiąc Bogu tak, nie wiedziała, jak to się skończy, tylko mu zaufała, ale wiedziała, że ciąży nad nią widmo śmierci też może, że to mogłoby się tak skończyć. Więc no to jest powiedzieć Bogu tak i się tak naprawdę skazać na śmierć, to jest coś pięknego.
Tak. I tym przypomnieniem zaufania, postawieniem sobie i wszystkim słuchaczom jako wzoru zaufania Matki Bożej, to właśnie mi się wydaje, że to jest takie piękne zakończenie, podsumowanie naszej audycji, że to zaufanie na wzór właśnie tak jak Matka Boża, że Pan Bóg wie, co robi i zmienia nasze życie na lepsze.
Amen.
Amen.